Chwała Bogu, bracia i siostry. Cieszę się, że mogę rozpocząć Słowem Bożym, ale chciałbym, żeby słowo, które dziś przeczytam i to, co powiem, dotknęło naszych serc i zostawiło trwały ślad, trwały dobry ślad, aby nie wzbudzało złości, buntu czy oporu, ale poruszyło nasze serca i tylko nasze serca, nie nasze usta do dyskusji, do obrony, do wytłumaczeń czy ataku, który też jest obroną. Ale jest takie słowo, które często jest, zadziwiająco często jest czytane i używane także w codziennych rozmowach. I o ile obecność tego słowa na kartach Biblii jest bezdyskusyjna, była czytana i w zeszłą niedzielę z drugiego listu Pawła do Koryntian, 6 rozdział. W drugim liście Pawła do Koryntian, w 6 rozdziale, w 15 w wierszu pada takie pytanie: co za dział ma wierzący z niewierzącym? Pobudziło mnie już od wielu lat do refleksji to pytanie, dlatego że jest bardzo często używane. Co w tym pytaniu jest takiego, że tak łatwo nam przychodzi go stosować? Jest to pytanie retoryczne, niewymagające odpowiedzi. Jest to pytanie, które kierujemy do innych, aby czegoś im zabronić, jakiegoś postępowania zwrócić na coś uwagę, że coś jest niewłaściwe. Pada pytanie i rzadko kiedy ktoś sobie zada trudu, żeby więcej czasu poświęcić rozmówcy. Wydaje się, że to pytanie załatwia wszystko. Ba, to pytanie rzuca na nas dobre światło, że u mnie jest wszystko w porządku, że ja mam dobry dział. To pytanie rodzi we mnie inne pytanie, na które każdy powinien sobie w sercu odpowiedzieć. To pytanie, ilekroć słyszę, to od pewnego czasu rodzi się we mnie inne pytanie. A jaki dział ma wierzący z wierzącym? Jakie jest nasze życie? Bo łatwo powiedzieć komuś, jaki dział ma wierzący z niewierzącym, żeby odstąpił od jakiejś znajomości, od jakichś zainteresowań, od jakichś rzeczy. A co oferujemy w zamian? Czy nie zostawiamy kogoś z pustką, zabierając mu coś, co jest złe? Czy dajemy w zamian coś, co jest dobre? Relacje między wierzącym a wierzącym. Z pozoru może się wydawać, że te relacje są dobre, ale czy tak naprawdę one są dobre, jeśli ten drugi wierzący nie ma wspólnych z nami zainteresowań, nie jest członkiem naszej rodziny cielesnej lub po prostu lubimy się, a jest to jakiś wierzący. I to niegrzeszący wierzący, skromny, cichy wierzący. Jaki mamy dział z takim wierzącym? Żeby sobie odpowiedzieć na to pytanie, jaki mamy dział, powiedzmy sobie jeszcze, jaką cenę za to trzeba zapłacić. Za właściwy dział między wierzącym a wierzącym. Cena jest bardzo wielka, trzeba zapłacić swoim świętym spokojem. Trzeba zapłacić swoimi dobrymi planami. Trzeba zaplanować dział z innym wierzącym. To nie przychodzi samo. I łatwo się ograniczać do pewnej grupy wierzących. A dział wierzącego z wierzącym to są relacje, jakie powinny być w Kościele. Mówimy o prawdziwych wierzących. Ciężko jest mieć dział, jeśli nie można porozmawiać o wspólnych sprawach, ale nie można też porozmawiać o Bogu z wierzącym, który nazywa się wierzącym. Ale ci, z którymi można tylko porozmawiać o Bogu, nie zawsze są naszymi ulubionymi znajomymi, bo można rozmawiać o innych rzeczach, ale nie tylko o innych rzeczach. Trzeba się dobrze czuć i na nabożeństwie, i po nabożeństwie, i tak na ulicy. Kiedy w Ewangelii Mateusza czytamy w 25 rozdziale o Dniu Sądu. rozdział Ewangelii Mateusza i 34 wiersz. Wtedy powie król tym po swojej prawicy, pójdźcie błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata, albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść. Pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem przychodniem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedzaliście mnie. Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Bycie chorym, bycie w więzieniu, łatwo to sprowadzić tak, jak jest więzień to więzień, chory to chory w szpitalu, rodzina go odwiedzi. Po cóż jeszcze ja? Mogę zapytać później rodzinę na ulicy, jak się czuję. Wiecie co, są różne choroby i są różne więzienia. I naprawdę człowiek potrzebuje działu. Człowiek wierzący potrzebuje działu z innymi wierzącymi. Chciałbym, żeby to pytanie, jaki ja, każdy zadał sobie, jaki ja mam dział z innymi wierzącymi. To nie jest pytanie, które ma ruszyć lawinę dyskusji i argumentów. Szukałem w swojej pamięci, z tego, co znam, co widzę, różnych przykładów, ale to nie byłoby rzeczą słuszną, bo zawsze znalazłby się ktoś, kto byłby trafiony, zraniony, dotknięty, gdybyśmy podawali jakieś przykłady. Dlatego myślę, że chciałbym, żeby się zastanowić, czy jest taki sens takiego pytania, które zadałem, a jaki dział mam ja, wierzący, z innymi wierzącymi? Czy przypadkiem nie mam lepszego działu z niewierzącymi? Aczkolwiek sam używam tego wersetu, jaki dział ma wierzący z niewierzącym, ale mam wymówkę. No, ja się spotykam i czasami mu głoszę Ewangelię. Już miesiąc, rok, pięć. Ale dobrze mi się rozmawia. Przebywa wśród niewierzących. Nie mam z nimi działu, no ale znajdę ten dział, bo głoszenie Ewangelii bez końca. Po to, żeby przebywać z nimi. A nie przebywać z wierzącymi, bo są może bardziej nudni. Może mi nie pasują. Dobre jest pytanie, bo jaki dział ma wierzący z niewierzącym? Ale nie gorsze jest pytanie, a jaki dział ma wierzący z wierzącym? I niech to odmieni nasze życie. Amen.
Chwała Bogu, bracia i siostry. Tak się zastanawiam, co powiedzieć na samym początku, bo to tak wypadałoby nawet powiedzieć coś takiego może od siebie bardziej. No to na pewno pozdrowienia bardzo serdeczne przesyłam z naszego zboru w Solcu Kujawskim. Mam takie zapewnienie, że jak gdzieś jestem w zborze, to zawsze mam pozdrawiać, także w jakimś innym zborze, to zawsze mam pozdrawiać w imieniu naszego zboru, także to czynię. Serdeczne pozdrowienia. Dziękuję też za wasze modlitwy, które bardzo przyczyniają się do tego, za modlitwy wielu z was, którzy się modlili w sprawie mojej, w sprawie mojej rodziny, naszego zboru. Tak wiecie, naprawdę taki czas wyciszenia przychodzi, taki czas odpocznienia i to takie jest naprawdę bardzo wspaniałe i cudowne, że po tych trudnych czasami chwilach w życiu, jeśli my tak trwamy przy Panu Bogu, trwamy przy Jego Słowie, trwamy i przy udziale modlitw innych też, bo to jest bardzo ważne, żeby inni się też o nas modlili, bojowali za nas w modlitwach. I to wszystko sprawia to, że rzeczywiście ta wierność Bogu i Jego Słowu jest później tak zwracana w postaci tego Bożego pokoju, Bożej radości, odpocznienia, w jakim możemy przebywać, że Pan Bóg prostuje nasze drogi. I ja naprawdę jestem Panu Bogu za to bardzo wdzięczny, że też poprzez takie doświadczenia, które przychodzą do naszego życia, Pan Bóg chce odświeżyć nas, odświeżyć tak duchowo, żebyśmy jeszcze większej gorliwości, większego zapału nabrali do pracy, do służby, do Bożego Słowa, że to wszystko czemuś ma służyć, że nawet jeżeli jakiś jest okres ciężki w naszym życiu, przychodzą różne pytania do naszego serca, ale bracia i siostry, to czemuś zawsze służy. W życiu ludzi wierzących to służy naszemu dobru, żeby nas właśnie tak jeszcze bliżej poprowadzić do Boga, jeszcze bliżej, żeby przylgnąć do Słowa Bożego, do społeczności wierzących. I chwała Bogu za to wszystko, co Bóg sprawia w naszym życiu, bracia i siostry, za każdy Jego dzień przeżywany z Nim. Też pozdrowienia serdeczne od mojej żony, od mojego syna, też dla was, tak przychodzi mi na serce. Miałem taką sytuację, że tydzień urlopu, tak wybierałem te dni tak pojedynczo właśnie w mojej pracy i tak potem się okazało, że już za dużo nie mam tego urlopu, wziąłem tydzień. No i tak sobie myślałem, że to może skorzystam, pojadę do Świnoujścia, bo tam mieszka siostra mojej żony, tam pobędę trochę nad morzem kilka dni. I tak, wiecie, miałem wszelkie sposobności ku temu, żeby to zrobić, bo jakby nie było żadnych jakby przeszkód w tym, bo mogłem przedzwonić do siostry mojej żony, poprosić się o to i tam by nie było żadnego problemu, ale tak jakoś zwlekałem. Z dnia na dzień i tak w końcu cały tydzień zwlekałem, żona mówi, dzwoniłeś już tam do tej mojej siostry? Ja mówię, no jeszcze nie. No i tak tydzień minął, w międzyczasie brat Waltek przedzwonił, żeśmy tak rozmawiali, zapytał się, jak tam u mnie, co tam u mnie słychać. No i tak między innymi mówił, że brat Tadeusz przyjeżdża i gdybyś tak po drodze na przykład, ja mówię, że mam urlop, no więc jakbyś tak po drodze ze Świnoujścia wracał, to zajedź do nas do Połczyna. No już mi jakąś nadzieję zrobił, no Połczyn, już mi to zakorzenił się w moim umyśle. Mówię, no fajnie, no dobrze by było tak, ale jakoś do tego Świnoujścia nie pojechałem. No i potem tak rzeczywiście myślałem, a może by tak po prostu przyjechać, kiedy będzie też brat Tadeusz. Może tak akurat, ale nie byłem tego pewny. Potem jakoś tak brat Tadeusz też dzwonił do mnie i mówi, że chyba pojedzie samochodem, bo jeszcze chce po drodze tam odwiedzić kogoś w więzieniu, ale sytuacja się zmieniła i mówi, wiesz co, przyjadę pociągiem do ciebie, jeśli możesz, masz jeszcze urlop i razem przyjedziemy do Połczyna. Odpowiada ci to? Ja mówię, no pewnie, że mi odpowiada. No to właśnie dzięki takiej właśnie zawikłanej trochę drodze, ale tak się stało, że jesteśmy dzisiaj obydwaj. No i już od wczoraj mamy taką duchową ucztę u pastora, rozmawiamy, dużymi rzeczami się dzielimy, tak na różne tematy, wiecie, ale tak przede wszystkim, tak jak brat mówił, żeby mieć ten dział wierzący z wierzącym, żeby po prostu rozmawiać nie o byle czym, ale o sprawach, które są ważne dla naszego życia duchowego. I to jest to, co najważniejsze. I co sprawia w naszym sercu radość po prostu? Bo cóż tam o innych rzeczach rozmawiać, to wszystko się kończy, wszystko się gdzieś urywa. Natomiast kiedy rozmawiamy o Słowie Bożym, rozmawiamy o tym, jak Bóg nas prowadzi, to jakbyśmy mogli siedzieć długo, długo i nawet mówię, nie wiem, czy byśmy musieli spać, no. Ale musieliśmy pójść spać, bo nas pastor wygonił w końcu, powiedział, że idźcie już spać, bo trzeba wypocząć. No i poszliśmy posłusznie. Bracia i siostry, ja mam takie świadectwo, różne tak mi myśli przychodziło na serce, bo wiecie, świadectwo to jest świadectwo słowem. To nie jest świadectwo może nawrócenia mojego, ale to jest świadectwo słowem. Kotłowały się te różne myśli w moim sercu. Tak sobie pomyślałem, no jak jestem w Połczynie, to o co mi właściwie by chodziło? Co ja bym chciał tu przekazać? I tak sobie pomyślałem tak. No, w ostatnim czasie, jak byłeś, to w sobotę zwróciłeś uwagę na pierwszy rozdział listu do Efezjan. Pierwszy rozdział. I chociażby tam nie zapamiętali nic z tego, coś ty tam mówił za dużo, ale powiedzą, usługiwał z pierwszego rozdziału Efezjan. Jak będą chcieli, to po prostu powiedzą, pierwszy rozdział Efezjan, otworzą i wiedzą. Widzicie, to jest bardzo dobre. W niedzielę usługiwał z pierwszego rozdziału listu do Tesaloniczan. Pierwszy rozdział. No to nawet jak powiedzą, no nie wiem, tam dokładnie myśli jakieś tam miał, ale pierwszy rozdział Tesaloniczan zawsze zaglądną i będą wiedzieć, nie? A dzisiaj tak sobie pomyślałem, a cóż by było takiego, gdyby może zwrócił uwagę na pierwszy rozdział Filipian? Nie, zawsze powiedziałem, Mirek był w zborze, to tak. Albo był w Efezjan, pierwszy rozdział, pierwszy rozdział Tesaloniczan i pierwszy rozdział Filipian. I zawsze, kochani, będziecie mieli prostą sprawę. Jak nie zapamiętacie nic, to tak, tam zaglądniecie do pierwszego rozdziału, czy to Efezjan, czy Tesaloniczan i zawsze będziecie wiedzieli. I otwórzmy w takim razie ten pierwszy list do Filipian, pierwszy list do Filipian, pierwszy rozdział. Jest on bardzo naprawdę zachęcający dla mnie, dla nas. Ja przypominam sobie, że w taki szczególny sposób, może tam jeszcze tą myśl podkreślę, jak będę tutaj parę minut jeszcze tu mówił, że ten list do Filipian, taki jak apostołowi Pawłowi, wielu, wielu wierzącym ludziom towarzyszył na przestrzeni wieku właśnie w bardzo trudnych chwilach ich życia, kiedy ten list w sposób szczególny rozweselał ich serca. Jestem przekonany, że jeżeli masz w swoim sercu jakiś smutek, dotyka cię jakieś cierpienie, ale ten list w jakiś sposób szczególny wlewa w nasze serce radość. On bardzo dużo mówi na temat radości, jaką wierzący człowiek ma i to w różnych okolicznościach życia. Nawet właśnie w takich trudnych okolicznościach. I to właśnie Paweł chciałby jakby przekazać przez ten list, bo nawet wtedy, kiedy był w więzieniu, jak wiecie, w Filipii właśnie był w więzieniu, kiedy był zbity, był udręczony przez ludzi, ale nie stracił on tego entuzjazmu, nie stracił tej gorliwości, tego zapału. I właśnie tam w tym więzieniu śpiewał pieśni pochwalne dla Pana i Bóg tam uczynił wielki cud w tym więzieniu. I on tutaj też o tym więzieniu pisze, czemu to miało służyć wszystko. I mi to tak się przypomina czas, kiedy też wchodziłem w bramy wojska w 86 roku. Ja nie wiedziałem, co mnie tam naprawdę czeka jeszcze w tym wojsku. Już byłem jako człowiek wierzący od niecały rok. Jakoś tak się długo nie nacieszyłem społecznością wierzących, bo nawróciłem się w lutym, w czerwcu miałem chrzest, natomiast w październiku w 86 roku poszedłem do armii. I tak szczerze mówiąc nie wiedziałem, co mnie tam tak czeka, ale poszedłem do armii w sposób świadomy, już zakończyłem szkołę i mimo tego, że oczywiście ludzie mi tam różnie proponowali, że jakbyś tak może tam mój brat był chirurgiem, wiecie, a może szpital, a może tam w gips cię wsadzą całego, to nie pójdziesz 2 lata. Ja mówię, dziękuję bardzo, to ja już wolę pójść do tego wojska i mieć to za sobą. I pamiętam takie zdarzenie, w Morągu poszedłem na szkółkę artyleryjską, to było w Morągu, pierwszy pół roku tam spędziłem. I kiedy już jakoś tak krótko przed wejściem w bramy właśnie tej jednostki, otworzył mi się ten list do Filipian, cały go przeczytałem i wiecie, z taką jakąś wspaniałą radością właśnie wkroczyłem w bramy tej jednostki. I niewiele było potrzeba czasu, żeby się zorientowali wszyscy, dosłownie wszyscy, i oficerowie, i żołnierze, że jestem człowiekiem czytającym Boże Słowo, ponieważ od samego początku był to dla mnie priorytet, żeby się nie wstydzić Ewangelii Pana Jezusa Chrystusa, że po prostu tam wchodzisz na obcy teren, wchodzisz w pewnym sensie na wrogi teren, ale to, co macie tam poprowadzić, co ma być światłem przez ten okres tego wojska, to ma być to cudowne Boże Słowo. Wiecie, niewiele było potrzeba zachęcania ludzi, jakiegoś takiego namawiania, po prostu jak są ludzie razem mieszkają, ocierają się o siebie, wiecie, widzą coś, co ty robisz. Rano miałem zwyczaj wstawać wcześniej, jakoś tak, wiecie, to może człowiek potem być zawstydzony, że był taki okres w jego życiu, kiedy był zdolny wstawać o 5, iść do toalety i tam sobie zapalać światło i się modlić i czytać Boże Słowo, a ci, co wchodzili rano do toalety, to widzieli, że jakiś tam dziwny człowiek Biblię ma otwartą i czyta sobie z samego rana Boże Słowo. I zaczynałem w sumie od toalety, potem był taki magazynek z bronią, też tam nie z bronią, tylko z takimi mapami różnymi, dostałem tam klucz i mogłem sobie tam chodzić, a potem przyznano mi salę wykładową. Wiecie, to było niesamowite, największa sala wykładowa na piętrze i ja mogłem sobie tam samego rana, czy w południe, czy wieczór pójść, po prostu otworzyć i całą salę miałem dla siebie. A zaczynałem od toalety, prawda, żeby tam Słowo Boże czytać i modlić się, a potem Bóg utorował mi drogę tam do tej sali wykładowej, przychodzili żołnierze, tam im zwiastowałem Słowo Boże. W sali otwierałem Ewangelię, ludzie przychodzili, siadali, mówi, powiedz nam na ten temat, rozmawiali, pytali się i wielu żołnierzom mogłem zwiastować Słowo Boże. W takiej radości, wielu mogło usłyszeć Słowo Boże. Wiecie, kilka osób się modliło przyjęcie Pana Jezusa do swojego serca. Właśnie tam. Miałem też trudne chwile w tym wojsku, kiedy zabierali mi Biblię. Zabierali mi to nie tylko, że mi zabierali, ale robili tak zwane czystki W szafkach, jeżeli Biblia była uznawana za obcą literaturę, tego nie wolno było mieć nawet w szafce. To znaczy, to jeszcze zależało, kto był twoim oficerem, kto był twoim przełożonym. Ja miałem przez jakiś czas takiego oficera, który po prostu nie tolerował żadnej literatury, w sposób publiczny manifestował swoją ignorancję, nawet mówię powiedzieć nienawiść do Bożego Słowa, wyrzucał do śmieci, Słowo Boże wyrzucał do kosza, wyrzucał książeczki katolickie, wszystko to szło do kosza. Wiecie, jakoś tak kilka razy miałem takie sytuacje, że Pan pobudził mnie do tego, żeby po prostu nie pozwolić na to, pójść, wyjąć z tego kosza Biblię i powiedzieć, ona i tak będzie w szafce. I to tak, wiecie, trwało długo, zabierali mi to Słowo Boże, kilkakrotnie na jednym z poligonów mi zabrali Boże Słowo też. I to zrobił polityczny. I wtedy tak sobie pomyślałem, czy tak naprawdę musi być, czy kto tutaj jest najważniejszy na tym poligonie. No i pomyślałem sobie, że ktoś mi tam wskazał, że taki pułkownik Wiaderny jest najważniejszy tu na tym poligonie, jeśli chodzi o ludzi. Więc poszedłem do tego pułkownika Wiadernego, on był w namiocie i taki starszy już człowiek. Wiecie, nawet zapomniałem się zameldować tym wszystkim, byłem taki poruszony. Ciągle mi tą Biblię zabierają. I jakoś tak mówię, nie mogłem się z tym pogodzić. Poszedłem do tego pułkownika Wiadernego, mówię, panie pułkowniku, on tak patrzy na mnie, a co ty tu, żołnierzu, robisz? Ja mówię, no właśnie chciałem się poskarżyć na porusznika Wójcika. A czemu chciałem się poskarżyć? No mówię, chciałem się poskarżyć, bo mówię, zabiera mi Biblię. Nie, Wójcik, taki porusznik Wójcik był polityczny. I on z wielkim upodobaniem, a wcześniej jeszcze u niego byłem. I ja mówię, czy możesz mi, mówię, panie poruszniku, czy może pan mi zwrócić Biblię moją? A on mówi, Kunt, ja ci nie zwrócę, bo ty pod poduszką ją miałeś. A ja mówię, no to miałem pod poduszką, powinienem mieć w plecaku, no ale zapomniałem, włożyłem pod poduszkę. Mówi, ja ci jej nie oddam. Ty nawet możesz do Warszawy, mówi, napisać. Mówi, do Ministerstwa Obrony możesz napisać. Mówi, ja tak ci tej Biblii nie oddam. I mówi, nie odda mi pan. No nie oddam, no dobra. I poszedłem do tego pułkownika Wiadernego. On akurat nogi mył w takiej w misce, wiecie. Ja wchodzę do tego namiotu, on nogi myje w misce, nie? I on mówi, co ty tu robisz? On do mnie mówi, no ja ci nie zamelduję nic, do najważniejszej osoby na tam kilka poligonów miał, to była szycha na tamte czasy, wiecie, się wszyscy go bali strasznie. A tu wchodzi mu jakiś zwykły szeregowy i po prostu coś chce powiedzieć. I on mówi, ja mówię, no właśnie mam tą skargę, no i mówię, o co chodzi? Ja mówię, no porusznik Wójcik zabrał mi Biblię. A on mówi, usiądź, powiedz mi, co to jest w ogóle Biblia? On nie wiedział, co to jest Biblia. Stary człowiek, po prostu pułkownik w armii, jeszcze starej daty człowiek, nie wiedział, co to jest Biblia. Ja mówię, że Biblia to jest Boże Słowo, zacząłem mu tłumaczyć. I mówię, w tej właśnie Biblii, panie pułkowniku, jest napisane, że mamy być posłuszni władzy. Ja się modlę o Pana, mówię, modlę się o tych wszystkich, oni mi Biblię zabierają. On tak popatrzył na mnie, wiecie, umył te nogi, wdział skarpety, mówi, no to syneczku, chodź ze mną. I szedłem przez cały poligon z tym pułkownikiem, wiecie, jak normalnie w bok, on, nie, to pagony, pułkownik, a ja tu szeregowy obok niego. Wchodzi do tego namiotu, tam gdzie ten porucznik Wójcik, i mówi, panie poruczniku, tam oczywiście wszyscy na baczność, nie, on tak mówi, panie poruczniku, mówi, czemu pan Biblię zabiera panu, tutaj Kuntowi, czemu pan Biblię zabiera? No, mówię, że no zabrał, bo nie miał w dozwolonym miejscu, bo tamto. I on mówi, to mu ją szybko oddaj, bo to niegroźny człowiek jest. Mówi. Możesz mu oddać tę Biblię. I wiecie, takie różne sytuacje były w wojsku i trudne niektóre, takie też i poniżające, nie ze strony żołnierzy, ale ze strony tej władzy, to takie były poniżenia. Człowiek, który mi wyrzucał do kosza Biblię, wiecie, on bardzo bluźnił, wielokrotnie mi bluźnił, wielokrotnie przeklinał. Jeszcze tam jakiś inny, tam mało co do bijatyki nie doszło, bo on mówi, że on sobie nie życzy, on ma taką ogromną prośbę, żebym ja nikomu z jego żołnierzy, z jego grupy nie mówił Ewangelię. Ja powiedziałem, panie poruczniku, bardzo mi przykro, ja już to dawno zrobiłem. I on wtedy, wiecie, takie nerwy wpadł, że gdyby nie wejście pisarza, akurat wszedł do namiotu pisarz, to on by mnie uderzył, by mnie pobił. Miał takie po prostu nerwy, tylko mnie wziął za koszulę i tak z całej siły, ile miał, wypchnął mnie z tego namiotu. I po prostu tak to było. A ten człowiek, który wyrzucił Biblię, który tak bluźnił, to wiecie, po mojej wojsku, już ja się zatrudniłem w szpitalu wojskowym do pracy. Jak wiecie, jestem technikiem rentgenowskim, więc pracuję w szpitalu. No i tam w tym szpitalu wojskowym w Szczecinie pracowałem 5 lat. I kogoś przywożą na RC w bardzo ciężkim stanie, z rozlanym, z taką głęboką perforacją, dziura po prostu w żołądku się zrobiła, ogromna perforacja i człowieka przywożą w ciężkim stanie nieprzytomnego. I to właśnie był ten Żarnicki. W bardzo ciężkim stanie i 2 miesiące leżał w szpitalu i on z tego wyszedł, miał trudny, organizm miał silny, wyszedł z tego, ale po prostu to była też taka z jednej strony pokazane, jak nie wolno Bóg się po prostu nie da naśmiewać siebie. I ja tam z nim później rozmawiałem. Ja nie wiem, jak jego życie się potoczyło dalej. Ale takie różne sytuacje były w tej armii. Ale chcę zwrócić uwagę na ten, też właśnie na ten list, że ten list tak wiele, tak pokazywał mi od samego początku, że różne rzeczy będziesz przechodził w tej armii, ale jednak ja jestem z tobą i twoje serce, nigdy nie straciłem radości, wiecie, naprawdę, w tych trudach, w tym często takim cierpieniu, ale nie opuściła mnie radość Boża. I ja, wiecie co, bracia i siostry, dziwię się nawet takim dzisiejszym poglądom o tym sukcesie, o tym wszystkim, że to tak najlepiej byłoby wierzyć w Boga, gdyby się miał dużo pieniędzy, gdyby nas miały problemy, choroby. To ja się dziwię po prostu takim poglądom, bo to są w ogóle z piekła poglądy, a nie od Boga. To nie ma nic wspólnego z duchem Ewangelii, bo Bóg się objawia właśnie wtedy w takich różnych sytuacjach, jakich apostoł Paweł przechodził, czy my przechodzimy właśnie w tych trudach, w więzieniach, w chorobach, w różnych utrapieniach. Wtedy właśnie Bóg jest bliski sercu naszemu, a nie wtedy, kiedy nam jest dobrze, kiedy nam się dobrze powodzi. Wtedy przychodzi zobojętnienie, przychodzą pytania, przychodzi wątpliwość. Kiedy przychodzi? Często przychodzi wtedy właśnie, kiedy mamy już chleba pod dostatkiem, chcielibyśmy mieć jeszcze więcej i wtedy zaczynamy powątpiewać, zaczynamy narzekać. I przeczytajmy może kilka wersetów z tego pierwszego rozdziału Filipian. Pierwszy rozdział listu do Filipian. Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipii wraz z biskupami i diakonami, łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego, od Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam, zawsze w każdej modlitwie mojej za wszystkich was z radością się modląc. Za społeczność waszą w Ewangelii od pierwszego dnia aż dotąd, mając tę pewność, że ten, który rozpoczął was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Słuszna to rzecz, abym tak myślał o was wszystkich, dlatego że mam was w swoim sercu, boście wszyscy wraz ze mną współuczestnikami łaski, zarówno wówczas, gdy jestem w więzieniu, jak i w czasie obrony i umacniania Ewangelii. Albowiem Bóg mi świadkiem, jak tęsknię do was wszystkich serdeczną miłością Chrystusa Jezusa. I oto modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie, abyście umieli odróżnić to, co słuszne od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy, pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. A chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, posłużyło raczej ku rozkrzewieniu Ewangelii, także więzy moje za sprawę Chrystusową stały się znane w całym zamku i wszystkim innym. A większość braci w Panu nabrała otuchy z powodu więzów moich i zaczęła z większą śmiałością bez bojaźni głosić Słowo Boże. Niektórzy wprawdzie głoszą Chrystusa zazdrości, przekory, inni natomiast dobrej myśli, jedni z miłości, wiedząc, że jestem tu, aby bronić Ewangelii. Drudzy zaś głoszą Chrystusa z kłótliwości, nieszczerze, sądząc, że zmogą przeto ucisk więzów moich. Lecz o co chodzi, byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany. Czy obłudnie, czy szczerze, z tego się raduję i radować będę. Wiem bowiem, że przez modlitwę waszą i pomoc Ducha Jezusa Chrystusa wyjdzie mi to ku wybawieniu. Według oczekiwania i nadziei mojej, że w niczym nie będę zawstydzony, lecz że przez śmiałe wystąpienie, tak zawsze jak i teraz, uwielbiony będzie Chrystus w ciele moim, czy to przez życie, czy przez śmierć. Jeszcze do 26 wersetu. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem, a jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. Albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej, lecz z drugiej strony pozostać w ciele to ze względu na was rzecz potrzebniejsza. A to wiem na pewno, że pozostanę przy życiu i będę z wami wszystkimi, abyście robili postępy i radowali się w wierze. Żebyście we mnie mieli powód do wielkiej chluby w Chrystusie Jezusie, gdy znowu do was przybędę. I bracia i siostry, takie cztery punkty chciałem zwrócić uwagę, że apostoł Paweł modli się, że właśnie czerpał radość. Z czego Paweł czerpał tą radość? Z czego czerpał radość? Co było źródłem jego radości? I zwraca też uwagę na to, co i tak naprawdę jest najważniejsze w życiu ludzi wierzących. To mamy tutaj pokazane te sprawy, o które mamy zabiegać, o które mamy prosić, o które mamy wołać do Boga. I one, te rzeczy, które tu są zapisane, będą się dokonywały w naszym życiu. To jest pewne i prawdziwe. I bracia i siostry, tutaj przede wszystkim ta modlitwa za wierzących. Apostoł Paweł miał ogromną radość z modlitwy za wierzących. Paweł Apostoł tutaj mówił o dziale, przepraszam, nie Paweł Apostoł, ty jesteś prawie jak Apostoł Paweł, to mówię do brata, że prawie jest jak apostoł Paweł, bo chodziło mi o to, że właśnie Paweł apostoł mówi o tym czerpaniu tej radości z modlitwy, tego działu wierzącego z wierzącym. O to mi właśnie chodziło, że ta modlitwa za wierzących, że ta modlitwa za wierzących, że to jest źródło radości, to jest modlitwa za wierzących, żeby się modlić za wierzących, że tak jak apostoł Paweł, taki brat właśnie powiedział o tym, że mamy mieć ten dział wierzącego z wierzącym, na czym to też polega i właśnie ta radość jest za tym stoi, ogromna radość, żeby się modlić wierzący za wierzącego. Z tego czerpiemy ogromną radość. To jest źródło wielkiej radości. Nie wiem, bracia i siostry, czy w waszym życiu, czy w moim życiu, czy zawsze naprawdę stoi to jako priorytet w naszym życiu, żebyśmy się jeden o drugiego modlili. Ogromna radość przychodzi do serca człowieka wierzącego, który modli się jeden za drugiego. Modlę się za was wszystkich, ilekroć zawsze w każdej modlitwie za wszystkich was, jak się modląc? Z radością się modląc. A więc ilekroć zaczynał się modlić o wierzących, wypełniała go ogromna radość. Ale wiecie, dlaczego to tak było? Dlatego, że apostoł Paweł wierzył w coś niesamowitego. Wierzył w to, że ci wierzący weszli w niesamowitą społeczność. To jest społeczność w Ewangelii. Społeczność w Ewangelii. Wiecie, to jest wielka rzecz mieć społeczność w Ewangelii. On za to Bogu dziękował, że ci wierzący, którzy kiedyś byli w ciemności, którzy kiedyś byli tak daleko od Boga, teraz weszli, byli w społeczności, ale jakiej? Właśnie w społeczności takiego właśnie według modły tego świata, gdzie diabeł rządził życiem naszym. Teraz poprzez krew Chrystusa, poprzez łaskę Pana Jezusa, poprzez moc Ducha Świętego, oni wkroczyli, weszli w niesamowitą społeczność. Społeczność Bożej Ewangelii. Że ta Ewangelia, która kiedyś była takim daleka, tak obca, dzisiaj stała się tym ludziom wierzącym tak bliska. Ta społeczność Ewangelii to jest społeczność z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. I nie ma większej radości, bracia i siostry, kiedy możemy wiedzieć, że my dzisiaj tą społeczność Ewangelii mamy. Że właśnie za tym stoi ta ogromna radość. Że my, którzy kiedyś byliśmy z dala od Ewangelii, z dala od Bożego Słowa, dzisiaj możemy mieć społeczność Ewangelii. To nie chodzi o to, że my wiemy coś na temat Ewangelii, że my możemy mówić, ile ona ma ksiąg, ale że myśmy weszli w społeczność z Bogiem, Synem i Duchem Świętym poprzez Słowo Boże. Wiecie, to jest niezgłębiona łaska Boża, to jest radość ogromna, że my dzisiaj możemy ją rozumieć, że my możemy dzisiaj poznawać Boga poprzez to cudowne Boże Słowo. Społeczność Ewangelii. To jest niesamowita rzecz. Bracia i siostry, i Paweł apostoł był tego pewny, że kiedy społeczności Ewangelii lud wierzący trwa, on jest w tej społeczności, to Bóg będzie dokonywał swojego dzieła. Że Pan Bóg będzie przemieniał umysły ludzi wierzących, będzie przemieniał ich serca, będzie skutecznie działał w ich życiu. Że będą oni stawali się coraz bardziej podobni do obrazu Jego Syna. Tak jak tu jest napisane, że mając tę pewność, że ci, którzy są w tej społeczności Ewangelii, od pierwszego dnia aż dotąd, że Pan Bóg będzie wykonywał swoje dobre dzieło aż do dnia, kiedy przyjdzie. Wiecie, kiedy apostoł Paweł pisał różne listy, to on zwraca uwagę, że Bóg posługuje się mocą Słowa Bożego, aby lud Boży przygotować na dzień Chrystusowy, żeby ten lud był czysty, żeby ten lud był uświęcony. W liście do Efezjan czytamy: mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał za nim samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Właśnie Bóg czyni to poprzez Słowo Boże. Bracia i siostry, tak zastanawiam się nad cudownością tej społeczności. Społeczność Chrystusowa, społeczność Ewangelii. To jest społeczność Pana Jezusa Chrystusa. Gdzie Bóg poprzez tą Ewangelię działa. Gdzie przemienia nasze serca. Wiecie, to jest coś niesamowitego. Ja mogę zobaczyć, jak cudowna jest Ewangelia dzisiaj, jak ona działa. Wiecie, w liście do Hebrajczyków jest pokazane, że za sprawą tylko tej Ewangelii my możemy być doprowadzeni do celu, jakim jest życie wieczne. Że ta Ewangelia, to Słowo Boże, pracuje skutecznie w naszych sercach. Że ta Ewangelia osądza nasze zamiary i myśli serca. Wiecie, czy doświadczacie tego osądu od Bożego Słowa? Czy doświadczacie tego, że Bóg was przenika głęboko przez Słowo Boże? Czy ilekroć jesteś na nabożeństwie? Czy zdarzało ci się, że czasami wychodzisz nawet może mniej szczęśliwy z nabożeństwa, ponieważ zobaczyłeś, że wszystko przed Bogiem jest jawne, że Bóg działa poprzez Słowo Boże. Że tak naprawdę Bóg wie o tym, co myślisz, jakie masz motywacje w swoim sercu. Wiecie, jakie to jest cudowną rzecz poddać się pod skuteczne działanie Bożego Słowa. Że to Słowo nas przenika jak ten miecz, że ono jest zdolne osądzić nasze zamiary, nasze myśli serca. Paweł apostoł wiedział o tej tajemnicy i mówi, że w jego pracy i służbie była to jakby podstawa, żeby poddawać osądowi Bożego Słowa swoje życie i swoje serce, żeby nie kierowała nim ani próżna ambicja. A wiecie, a to jest bardzo ważne, żeby w naszym życiu nie kierowały nami próżne ambicje. Żeby nie kierowała nami próżna chwała, ludzka chwała. Kiedy Jezus uczy nas, że On przyszedł po to, aby chwałę Ojcu oddać. Wszystko, co robił, co mówił, jak działał, było to na chwałę Jego Ojca. I wiecie, i tego Bóg nas chce nauczyć. I pod Słowo Boże chce nas tego uczyć, żebyśmy poddawali pod osąd nasze życie, żeby nasza motywacja, nasza intencja działania była zawsze właściwa przed Bogiem. Wiecie, Paweł apostoł bardzo często o tym mówił. Mówi, nieważne, co ludzie mówią o mnie, bo ważne jest to, co Bóg myśli o mnie. On był pewny, on poddawał sumienie swoje i mówi, że sumienie jego było ustawicznie sprawdzane przez działanie Słowa Bożego. Sumienie było sprawdzane, wiecie, bo nasze sumienie często się plami, a i to sumienie nasze może być sprawdzone przez Słowo Boże. Wiecie, jeżeli chcemy Bogu służyć, jeżeli chcemy być użytecznymi, owocnymi dla Pana, my musimy poddawać pod osąd nasze życie, nasze sumienia, które Pan Bóg nam te sumienie dotyka, ale też Pan Bóg to sumienie oczyszcza przez Słowo Boże. I kiedy otworzymy różne miejsca Biblii, to widzimy, że Paweł apostoł mówi tak, nie kierowaliśmy się pod jakimkolwiek pozorem, zobaczcie, pod jakimkolwiek pozorem, chciwością. Jak on bardzo musiał badać swoje serce przed Bogiem, żeby ta służba była przyjmowana, akceptowana, uznawana, żeby nie kierować się chciwością, żeby nie kierować się ludzkimi pochlebstwami. Bo przecież to jest bardzo proste, żeby ludzie dobrze o mnie mówili. Paweł mówi, gdybym chciał się podobać ludziom, nie mógłbym być sługą Chrystusowym. Jakie to jest ważne, bracia i siostry, ta społeczność Ewangelii, to poddawanie swojego życia pod osąd Słowa Bożego. Powiedzieć, Boże, Ty mów do mnie, Ty przenikaj mnie Słowem Twoim. Niech będzie rozdzielone ten duch, dusza, przenikaj mnie i osądzaj zamiary mojego serca. Wiecie, na zewnątrz czasami wygląda wszystko dobrze, ale Bóg tylko wie, co jest w sercu. Czym my naprawdę się kierujemy w naszym życiu? I myślę, że podstawą naszego życia to jest badanie serca. Jakie to jest ważne. Badaj swoje serce przed Panem. Kiedy w 139 psalmie, przypominacie sobie, jak Paweł powiedział, jak psalmista Dawid powiedział, że badaj mnie Boże. Badaj mnie Boże. Przenikaj mnie Boże. Jak on wiedział, jak bardzo serce człowieka jest przewrotne. Asaf mówi, omal co nie poślizgnęły się nogi moje, omal co nie upadłem, bo wiecie co zazdrościłem zuchwałym. Patrzeć zaczął na ten lud, na ten świat i mówi, a im się powodzi, a ja mam same utrapienia, ja mam ciężko w życiu, dopóki mnie dotarł do tajemnic Bożych. Popatrzcie, kiedy zrozumiał to wszystko, kiedy zaczął wnikać, zastanawiać się, co Boże Słowo mówi, że Pan Bóg stawia ich na śliskim gruncie. Wiecie, można bardzo szybko zejść, można bardzo szybko gdzieś w sercu myśleć nie tak, jak potrzeba. Omal, mówi, nie poślizgnąłem się, omal nie upadłem, bo zacząłem zazdrościć zuchwałem. Ale dopiero to Słowo Boże go przeniknęło. I badaj mnie, Boże, mówi też Dawid wcześniej, poznaj serce moje. Zobaczcie, to mówi człowiek wierzący, poznaj serce moje, poznaj, Boże, moje serce, badaj mnie, Boże, bo tylko Ty możesz zbadać moje serce, moje nerki, czy właściwie stoję przed Tobą. Wielokrotnie pamiętam, kiedy nawróciłem się, przychodziłem do zboru i szedłem z pytaniem, szedłem z sercem takim otwartym na Słowo Boże i pamiętam, zawsze Bóg dotykał się mojego serca. Nie zawsze to było miłe, nie zawsze było to takie, wiecie, jakby po mojej myśli. Często wychodziłem niespecjalnie szczęśliwy ze zgromadzenia, ale wiedziałem, że trzeba coś zrobić, bo Boże Słowo mnie osądziło. To znaczy, że Bóg wie o tym, co ja myślę. Jak pewnego dnia, a to było takie naprawdę napełnienie Duchem Świętym, ja przeżyłem, ale najpierw zanim przeżyłem napełnienie Duchem Świętym, Bóg musiał mnie doprowadzić do parteru. Zobaczyłem, jakie nędzne i grzeszne jest moje serce przed Panem. Byłem po jednym z nabożeństw tak blady, że prawie zachorowałem kilka dni, bo Bóg odkrył niegodziwość mojego serca. Wołałem do Pana, prosiłem o łaskę, prosiłem o przebaczenie i po kilku dniach przyszło napełnienie Duchem Świętym. To jest przenikanie. I społeczność Ewangelii, bracia i siostry, zapamiętajcie to dobrze, jaka to wielka radość być w tej społeczności. To nie jest każdemu dane. To nie jest tak sobie, że każdy to może. To się stało za sprawą łaski Bożej. Zobaczcie, Paweł mówi niżej, słuszna to rzecz, abym tak myślał o was wszystkich, dlatego że mam was w swoim sercu, boście wszyscy wraz ze mną współuczestnikami łaski Bożej. To nie jest taka sobie zwykła rzecz, być współuczestnikiem zbawienia, łaski, krwi Pana Jezusa. Wiecie, ta społeczność Ewangelii to Słowo Boże. My jemu wiele zawdzięczamy, ale też ja widzę, że gdyby nie to Słowo Boże, gdyby nie ta społeczność Ewangelii, jak bardzo nas ono prowadzi ku nadziei. Czy zauważyliście, czym tak naprawdę my żyjemy często w naszych rozmowach? My mówimy o niebie, mówimy o szczęściu wiecznym. Skąd się to bierze, że wierzący ludzie zaczynają teraz myśleć o ojczyźnie, która jest w górze. Zaczynają zastanawiać się nad wspaniałością rzeczy, które Bóg przygotował dla nas w niebie. Za czyją sprawą to się dzieje, że nagle Bóg odkrywa przed nami rzeczy, które nas czekają, chociaż jeszcze tego nie widzimy, ale już to przeżywamy, już tego doświadczamy, już jakbyśmy tam byli. Skąd to się bierze? To się bierze stąd, że właśnie ta Ewangelia, to Słowo nam mówi o tym. To Słowo wprowadza nas w przyszłość, w to wszystko, co będzie się z nami działo w wieczności. Ta Ewangelia, co jest chyba najwspanialszą też rzeczą, odkrywa nam chwałę naszego Boga. Wiecie, jeżeli jesteśmy w tej społeczności, to my widzimy, kim jest naprawdę Jezus Chrystus. My chcemy dotykać się Jego świętości, Jego chwały. My chcemy przeżywać spotkanie z Jezusem Chrystusem. Nie tylko, tak wiecie, jak to dzisiaj często się umniejsza Pana Jezusa. Jego się sprowadza do pozycji kolegi, do pozycji przyjaciela. Ale Słowo Boże objawia nam chwałę Bożą w Chrystusie. Objawia nam to, że Jezus jest odwiecznym Panem zastępów. Izajasz, prorok, zobaczył Chrystusa na tronie, a kraj szaty Jego wypełniał świątynię. A serafowie i cherubowie wielbili Chrystusa, wielbili Pana słowami: święty, święty, święty jest Pan zastępów. I wiecie, ta Ewangelia nam takiego Jezusa pokazuje. Takiego Jezusa, który jest dzisiaj obecny pośród zborów. I na którego my, jeżeli mamy to Słowo w sercu, mamy tą społeczność Ewangelii, my na takiego Jezusa zwracamy uwagę. My na takiego Jezusa mówimy, o takim Jezusie mówimy. Tym już nie znamy Jezusa według ciała, jak mówi apostoł Paweł. Ale takiego Jezusa, który żyje, który króluje, który panuje i którego oczekujemy. I takiego Jezusa, Słowo Boże, ta społeczność Ewangelii nam takiego Jezusa objawia, bracia i siostry. Aczkolwiek pełnego miłosierdzia, pełnego łaski. Więc to jest wielka radość, kiedy Paweł apostoł modlił się za wierzących, że to oni weszli w społeczność z Ewangelią, w społeczność Ewangelii. I jeszcze chcę powiedzieć jedną rzecz, że ta Ewangelia ma moc także poddać nas w posłuszeństwo Bogu naszemu. Że kiedy my w tej społeczności trwamy, to my jesteśmy poddani w posłuszeństwo Bogu. To tylko za sprawą tego słowa nasze myśli mogą być poddane Bogu. Bo my będziemy mieli wypełnione myśli Słowem Bożym, a nie głupotami tego świata, bracia i siostry. To jest bardzo ważne. Mieć poddane życie, mieć poddane myśli w posłuszeństwo Chrystusowi. To się wszystko dzieje za sprawą społeczności w Ewangelii. I następne takie słowo to jest 9 werset. I oto modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie. Abyście umieli odróżnić to, co słuszne, od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy, pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. Bracia i siostry, tu jest mowa o następnej modlitwie. Paweł apostoł modli się o wierzących, dziękuję za wierzących, że mają społeczność Ewangelii i prosi, żeby miłość w sercach wierzących coraz bardziej obfitowała. On się z radością o to modli. Wiecie, i dlatego jeżeli mamy spojrzeć Ewangelii, to nasza wiara rodzi się ze słuchania tego słowa. A jeżeli wiara nasza wzrasta, to i miłość nasza będzie wzrastać i będzie się pomnażać w naszych sercach. Nie ma innej możliwości dojścia do obfitej miłości Bożej, jak tylko za sprawą tej społeczności w Ewangelii. Kiedy wiara wzrasta,
to i miłość wzrasta. Miłość się pomnaża w sercach. Ta miłość jest poznawana, doświadczana, przeżywana i dawana innym. My nie tylko tą miłość znamy, ale my tej miłości przeżywamy i doświadczamy. I wiecie, bracia i siostry, na fundamencie tej wiary, na fundamencie tej Bożej miłości, obfitowania tej miłości, my dopiero teraz możemy nauczyć się bojaźni Bożej. Możemy umieć odróżnić to, co słuszne, od tego, co niesłuszne. Wiecie, to jest prawdziwa bojaźń Boża. Ona, wiecie, gdzie się tej bojaźni uczymy? Właśnie na krzyżu Golgoty. Tam jest ta prawdziwa, ukryta mądrość Boża, a początkiem mądrości jest co? Bojaźń Pańska. I my się dopiero wtedy, kiedy my tą wiara wzrasta, miłość się pomnaża, my wtedy mamy umiejętność od Pana odróżnić. Wtedy nie będziesz się pytał, bracie, siostro, a wolno mi to, a wolno mi tamto, a czy ja powinienem zrobić to, a powinienem zrobić tamto. Wiecie, czasami, i co z tego, że ktoś ci powie, że nie wolno zrobić tamtego, a ty powiesz, a dlaczego nie wolno, a czemu nie wolno, a właściwie ja się z tobą nie zgadzam, że nie wolno, bo ja mam swój pogląd na to, że nie wolno, czy wolno. Wiecie, to do niczego nie prowadzi to. A wolno chodzić tak, a wolno tam, a ubierać się tak, a ubierać się tak. Wiecie, nasze, tutaj jest wyraźnie pokazane, że kiedy miłość obfituje w sercu, to wtedy, abyście umieli odróżnić. To nie jest suche powiedzenie, powinieneś jako wierzący odróżnić. Powinieneś, ale z drugiej strony, jeżeli nie wzrastasz w wierze, nie obfitujesz w tej miłości Bożej, jak umasz rozróżnić? Będziesz się ciągle z Bogiem kłócił, będziesz się ciągle z Bogiem przekamarzał, będziesz ciągle miał jakieś ale jeżeli obfitować będziesz w miłości, to nie będzie ci trudno odróżnić to, co słuszne, od tego, co niesłuszne i będziesz czysty przed Panem, bo wiesz, że o to chodzi w życiu, że będziesz czysty, że będziesz bez nagany na dzień Chrystusowy, że będziesz pełen owocu, bo nie chcesz stanąć przed Bogiem z próżnymi rękami, ale chcesz być pełny owocu. Do tego zostaliśmy, bracia i siostry, powołani, aby być czyści, nienaganni i pełni owocu. I to się dzieje za sprawą społeczności w Ewangelii. Następna rzecz, jeszcze dwie rzeczy, szybciutko. A chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, posłużyło raczej ku rozkrzewieniu Ewangelii. Także więzy moje za sprawę Chrystusową stały się znane w całym zamku i wszystkim innym. A większość braci w Panu nabrała otuchy z powodu więzów moich i zaczęła z większą śmiałością bez bojaźni głosić Słowo Boże. Bracia i siostry, dalej ta wielka radość jest, przebija się przez serca apostoła Pawła. I on mówi teraz do wierzących, ty nie musicie mnie tak bardzo żałować. Jakby chciał powiedzieć, wy nie musicie aż tak bardzo po ludzku mnie żałować. Pan Jezus też w pewnym sensie nie chciał tego żałowania, ludzkiego żałowania. On mówi, wiecie, że to, co mnie posłużyło, co mnie spotkało w moim życiu, to, co mnie spotkało, może wam się to wydaje bardzo straszne, może wam się to wydaje, że to jest takie straszne, że mnie tam zbili, że mnie tam uwięzili. To straszne, ale wiecie co? To jest dobre, bo to posłużyło czemu? Posłużyło to temu, że Ewangelia Pana Jezusa została rozkrzewiona. Wiecie, to jest werset na wszystkich narzekających. To jest werset na mnie, ilekroć ja, Mirku, narzekasz w swoim życiu. Kiedy ty mówisz, że coś tam ci jest źle, że pracodawca cię może skrzywdził, że może mniej zarabiasz, że może to i tamto. Może mówisz, że czasy trudne. Ale wiecie co, takie narzekanie, takie szemranie, do czego nas prowadzi? Tylko do niewiary. Tylko do niewiary nas poprowadzi. A Paweł Apostoł uczy nas, abyśmy w każdych okolicznościach życia mieli tą radość i wiedzieli, czemu to ma służyć. Czemu to ma służyć? Że to ma czemuś służyć. Że więzy moje, popatrzcie, że te moje więzy za sprawę Chrystusową stały się znane w całym zamku i wszystkim innym. A większość braci w Panu, co zrobiła? Przestraszyła się i powiedziała, no tak, Paweł, ale my takiego drogi nie chcemy. My nie chcemy tego tak, jak ty. My możemy głosić Ewangelię, my wszystko, ale nie tak jak ty. A tu się okazało, że wielu braci, widząc radość Pawła, widząc jego entuzjazm, widząc tą radość w sercu, że on poznał Pana przez Ewangelię, że on wiedział, że to wszystko ku jego dobru się dzieje, że bracia i siostry, większość braci w Panu nabrała otuchy, radości i zaczęła ze śmiałością i odwagą głosić Słowo Boże. Popatrzcie, jak my tutaj Jaki dział ma wierzący z wierzącym, no? A może taki, że właśnie ma się zachęcać w taki sposób. Przychodzisz do brata do szpitala, przychodzisz do niego chorego, a on zaczyna narzekać, jakie to ma ciężko w życiu. Wiecie, jakie to wy macie z tego korzyści, powiedzcie. Przychodzicie i właściwie wszystko wskazywałoby na to, że to my mamy choremu dać otuchę. To i też się zgadza. To my mamy dać otuchę choremu. Ale bardzo często to tak ma wyglądać, że ten chory, czy ten cierpiący ma dać co? Otuchę temu, kto go odwiedza. A my często myślimy, że to tak tylko my mamy dawać. A po drugiej stronie, ile to otuchy ja nabrałem, kiedy miałem społeczność z pewną siostrą, która do końca, mimo że była na raka chora, bardzo ciężko była chora na raka, jelit, umierała w bólach. Potem już na końcu nie, tak jakoś tak spokojnie, ale miała naprawdę ciężką chorobę, umierała. Powiem wam, a ja nie widziałem na jej ustach skargi. Ja do dzisiaj wspominam tą siostrę. Ja dzięki tej siostrze w pewnym sensie dużo poznałem z Boga, że wiedziałem, na czym polega życie chrześcijańskie. Ona nie oczekiwała tylko z naszej strony współczucia, ale ona dawała otuchę nam. Ja powiedziałem, co ja tak właściwie mogę dla niej zrobić. Ona nie była członkiem naszej społeczności. Ona nawróciła się w takiej społeczności, gdzie nie była członkiem. Ale potem zaczęła bardzo systematycznie odwiedzać nas zbór. I kiedy już była bardzo chora, bardzo cierpiąca, powiedziała do mnie, Mirek, jak chcesz, to wpisz mnie na listę. A ja mówię, o nie. Ja mówię, to mi jest niepotrzebne, tobie, a nie mi. Ty jesteś wierząca. Ty po prostu jesteś, ty dajesz tyle otuchy, tyle zbudowania Kościołowi. I co mi po tym, że w ostatniej chwili ja cię wpiszę na listę? Dlatego, bracia i siostry, wiele zachęty, wiele takiej radości płynie z tego listu, żebyśmy się modlili jeden za drugiego, żebyśmy byli w tej społeczności Ewangelii, żeby Bóg mógł dokonywać swojego dzieła, żeby nasza wiara wzrastała, nasza miłość się pomnażała, żebyśmy na fundamencie tego mogli odróżnić, mieć tą mądrość Bożą, tą bojaźń pańską, żeby odróżnić co dobre od tego, co złe. I żeby, bracia i siostry, z każdej okoliczności, w każdej okoliczności widzieć, że to jest ku naszemu dobru. Że mamy dać otuchę i zachętę. I ostatnia takie stwierdzenie jest, takie miejsce jest właśnie od tego 21 wersetu. Ta społeczność Ewangelii, w której apostoł Paweł był, sprawiło to, że on bardzo żył spotkaniem z Panem. Bracia i siostry, czy wy, czy ja, czy my żyjemy z tym pragnieniem spotkania się z Panem? Czy moja społeczność Ewangelii jest taka głęboka, czy już mogę tak powiedzieć, żebym tak naprawdę tęsknił za spotkanie z Panem. Żebym powiedział, chciałbym już być z Panem, chciałbym już być z Panem, chciałbym już tam być i złączyć się z Nim. Apostoł Paweł miał taką społeczność w Ewangelii i do takiej społeczności zachęcał wierzących, aby oni mogli powiedzieć, dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. Ale popatrzcie dalej, a jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. Bracia i siostry, po co my tu żyjemy na tej ziemi? Po prostu po co ja żyję? On mówi tak, wolałbym być już w niebie, bo tam jest cudownie, tam jest o wiele lepiej, ale jeżeli życie w moim ciele, tutaj, w kościele, zapewni mi owocną pracę, to wtedy nie wiem, co wybrać. Czy masz takie pragnienie? Czy podchodzisz do tego w taki sposób? Żyję po to, żeby wydawać owoce dla Pana. Żyję po to, żeby przynosić Bogu owoce. Po to żyjesz. Tu wyraźnie powiedziane jest, jeżeli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to wtedy nie wiem, co wybrać. Bo w żadnym innym przypadku to życie nie ma dla mnie tutaj. Nic mnie tu nie trzyma. Jedynie to, żeby służyć Panu i żeby przynosić owoce. Czy masz takie pragnienie? Czy po to żyjemy? Może inne cele jeszcze tam są? Co stawiamy na pierwszym miejscu? Jedno i drugie mnie pociąga. Wiecie, zobaczcie, jakie to jest ważne być na ziemi po to, żeby wydawać owoce. On to prawie zrównał równo z tym, żeby być z Panem. Mówi, nie wiem, co wybrać, jeżeli życie w ciele przynosi mi możliwość przynoszenia owocu, to w tym momencie nie wiem, co wybrać. Czy być z Panem, czy lepiej być na ziemi, aby wydawać owoce. I mówi, pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to jest daleko lepsze. Myślimy tak? Czy ta społeczność Ewangelii, czy tak obfituje nasza miłość Chrystusowa w naszych sercach, że my tak możemy mówić, jak On powiedział? Czy my się zbliżamy do tego, żeby powiedzieć, być z Chrystusem to jest daleko lepiej, niż być tutaj na ziemi? Bo tak naprawdę, co na tej ziemi jest, kochani? Popatrzcie. Co nas tutaj na tej ziemi tak mocno trzyma? I potem mówi, lecz z drugiej strony, typowo po żydowsku, prawda? Zawsze miał dwie strony. Lecz z drugiej strony pozostać w ciele, teraz posłuchajcie, to jest bardzo ważne, bo to jest społeczność wierzącego z wierzącym. To jest to, co brat mówił. Po co żyjesz? Po to, żeby przynosić owoce. I potem mówi tak, ze względu na moje dzieci. Czy tak jest napisane, że ze względu na moje... On akurat nie miał dzieci, ale moglibyśmy tak powiedzieć. Ale wiesz, że jeszcze dzieci muszą się wyżywić, wykształcić. Jeszcze ze względu na dzieci, ja chcę... Wielu tak mówi, ale dzieci jeszcze są. Ze względu na dzieci, ze względu na młodą żonę, którą niedawno pojąłem. Ze względu na moją karierę, ze względu jeszcze na coś. Czy to tak jest? Lecz z drugiej strony pozostać w ciele, to ze względu na Kościół. Ze względu na was, na ciebie i na mnie, to jest rzecz potrzebniejsza. Po co żyjesz na tej ziemi? Ze względu na ciebie żyję. A ty dla mnie. To jest takie niesamowite, ale my w Kościele, wierzący z wierzącym, że my żyjemy ze względu na was, ze względu na to, żeby mieć z wami społeczność. Po to żyję. Ze względu na was rzecz to jest potrzebniejsza, to jest nagląca, żeby żyć i poświęcać się wierzącym. I żeby wierzący poświęcali się dla mnie. Żebyśmy wzajemnie mogli się jeden za drugiego poświęcać, żeby się budować. A to wiem, mówi Paweł, na pewno, że pozostanę przy życiu i co? I zbędę z wami wszystkimi. Łączył się duchem. I bracia i siostry, czy tak bardzo umiłowaliśmy społeczność świętych? Czy tak bardzo umiłowaliśmy Kościół? Pomyśl. To wiem na pewno, że pozostanę przy życiu i będę z wami wszystkimi. Po to. Abyście, po co będę z wami? Żeby wam było dobrze, tak fajnie? Nie, Paweł mówi, abyście robili postępy, żebyśmy wzrastali w wierze i radowali się w wierze. Radowali się w wierze. Więc coś z tego, co Pan dał do twojego serca, coś z tego daru Bożego, Bóg ci dał po to, żebyś mógł usługiwać w Kościele. W liście do Rzymian, już tak na końcu chcę tylko to pokazać. Pragnę bowiem ujrzeć was, mówi Paweł apostoł, pragnę was ujrzeć, abym mógł wam udzielić. Czego? Przyjeżdżali niektórzy bracia, żeby udzielić, wiecie co, nie? Udzielić. To też jest ważne może, ale udzielić to nie o to chodzi tak do końca. Udzielić co? Udzielić nieco, chociaż troszeczkę, z duchowego daru łaski. Po co? Dla umocnienia waszej wiary. Po to. Po to my tu żyjemy. To jest nasz cel. To są nasze pragnienia. Żeby po to żyć, aby z tego, co Bóg nam dał do serca, a dał każdemu z nas, żebyś mógł z tego udzielić chociaż nieco z duchowego daru łaski dla umocnienia waszej wiary. A to znaczy, mówi Paweł, aby doznać wśród was, doznać, przeżyć wśród was, co? Pociechy, radości przez obopólną wiarę waszą i moją. To znaczy, wy mnie budujecie, ja was. Przeżywanie obopólne. To znaczy, aby doznać wśród was pociechy przez obopólną wiarę waszą i moją. To wiem na pewno, że pozostanę przy życiu i będę z wami wszystkimi, abyście robili postępy i ta radość w wierze. Tego, bracia i siostry, to jest list zachęty, to jest list radości. To jest list motywujący nas do tego, żebyśmy modlili się za wierzących, aby mieli społeczność w Ewangelii. Nie, żeby ją znali, tak wiecie, teoretycznie, ale żeby ją przeżywali, żeby tą społeczność Ewangelii doświadczali, doznawali tej Ewangelii w swoim życiu, mocy tej Ewangelii w swoim życiu, aby życie nasze ulegało nieustannej przemianie, żeby nasza wiara wzrastała i żeby miłość się pomnażała i żebyśmy w ten sposób uczyli się bojaźni Bożej. Ta radość przychodzi wtedy, kiedy mówimy, Boże, współdziałasz zawsze ku dobremu z tymi, którzy Ciebie miłują. Ta radość przychodzi, ta otucha, ta zachęta dla innych wierzących. Niech Bóg nas błogosławi, bracia i siostry, to, co na sercu tak chciałem się z wami podzielić, żebyście i wy nieco wzięli z tego dla umocnienia waszej wiary, waszego zbudowania. Niech was Bóg obficie błogosławi. Amen.
Chwała Bogu. Jestem wdzięczny naszemu Bogu, naszemu Zbawicielowi, wiecie, za ten czas, który tutaj wspólnie razem możemy przeżywać. Tak mogę powiedzieć, że i to, co tutaj brat Mirek zwiastował, jest dla mnie taką też i zachętą, i tym, że to słowo jest żywe, że to życie apostoła Pawła, to w jaki sposób mogliśmy o tym słyszeć, jest takim bliskim, takim mówiącym do nas. I jak dobrze jest, kiedy właśnie to słowo, wiecie, może na nas oddziaływać, może nas dotykać, i kiedy my tego słuchamy, to i nasze serca są poruszone, kiedy jest ta mowa o nadziei, o tym jego życiu, że tak jak i czytamy potem w liście apostoła Pawła do Koryntian, bo my wiemy, że list do Filipian, czy w ogóle zbór Filipi, był takim mu szczególnie bliskim, takim wyjątkowym. Z tym zborem łączyły go takie szczególne więzi, bo kiedy ten cały list czytamy. A znowu, jeżeli chodzi o list do zboru w Koryncie, to jednak znowu tam przeżywał coś takiego, że wiele razy on przez tych ludzi był upokarzany, prawda? Że był pomawiany o cielesny tryb życia, że jego wygląd jest zewnętrzny lichy, mowa do niczego, a jednak tak samo, tak jak miłował ten zbór w Filipii, to była taka sama jego miłość do tego zboru w Koryncie, chociaż można powiedzieć, że doznawał tylu przykrości, to on potem mówi, że ze łzami po prostu za nich się też modli i pisze wśród wielu upokorzeń, ale dalej, jeżeli chodzi o jego sposób nastawienia, pragnienia, to się w nim nie zmieniło. My, ludzie, ze swojej strony, to zazwyczaj jesteśmy tak dobrze nastawieni do tych, którzy jak gdyby tym samym w stosunku do nas oddziaływują, ale już ci, którzy, mimo że nawet mogą, są i dziećmi Bożymi, dożyli zbawienia, ale oni już czynią nam jakąś przykrość, to człowiek bardziej też jest jak gdyby, i Słowo Boże o tym mówi, żeby nie oddawać złem za złe, czy obelga za obelgą, ale właśnie jeżeli ktoś w stosunku do mnie jest taki na dystans, czy wyrządza mi jakąś przykrość, to ja zazwyczaj też się odsuwam i nie szukam kontaktu z takimi ludźmi, ale to jest tylko dowodem na to, że właśnie człowiek jest jeszcze tak bardzo cielesny, a my potrzebujemy właśnie tej zmiany, żeby niezależnie to życie, które w Chrystusie stało się naszym udziałem, żeby niezależnie właśnie od tych okoliczności, chociaż one nas dotykają, żeby ta miłość Pana Jezusa Chrystusa, ta Jego łaska mogła przez nasze życie, przez nasze serca objawiać się i dotykać następnych. Tak sobie właśnie jeszcze myślę z listu do Rzymian, tam jest powiedziane też takie słowo zapisane, że nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. I Piotr mówi, że któż wam uczynić coś złego, jeżeli będziecie gorliwymi rzecznikami dobrego. I ja widzę, my w tym świecie ku temu zbierzamy, tego się uczymy, żeby się nie dać zatrzymać, żeby nie ulec zgorzknieniu. I wiele razy tak widzę, że nawet i na gruncie, wiecie, kościoła może to mieć miejsce, że jest wielu ludzi zranionych, dotkniętych i oni są tacy zamknięci, i myślę, że kiedy jest i zgorzknienie, i gorycz, że człowiek nie jest w stanie służyć, bo Słowo Boże mówi, że wszelka gorycz niech będzie usunięta z naszych serc, a ta gorycz właśnie wynika z tego, że człowiek się nad samym sobą lituje, jaki to jest bardzo skrzywdzony, jak to wielu ludzi mi wyrządziło krzywdę, i wiecie, to wszystko może być prawda, to wszystko mogą być słuszne uwagi i spostrzeżenia, ale jest ktoś, kto z tego nas leczy, kto z tego nas podnosi, a jeżeli my zostajemy w tej goryczy, to znaczy, że my się tylko koncentrujemy na sobie samych i szukamy tego, aby ktoś względem nas się dostosował do naszych oczekiwań, potrzeb, a Bóg z takiego stanu chce nas podnieść i chce nam pokazać, że właśnie to nie te okoliczności zewnętrzne mają decydować o tym, co jest w moim wnętrzu, jak ja żyję, ale to, co jest z Chrystusa, ma tą siłę, tą moc, ta moc zmartwychwstania, ta moc nowego życia w Jezusie Chrystusie jest taką, że żadna ciemność, żadne zło nie zdoła tego Bożego życia w nas zatrzymać. I że ono jest takie, że będzie się rozszerzać na wszystkie strony. Tylko myślę, że właśnie ten problem leży w tym, Czy my to tak rozumiemy? Czy my to tak postrzegamy? Czy my w takim kierunku chcemy iść? Czy chcemy umrzeć? Czy chcemy, aby ta śmierć Chrystusowa, aby się z nią utożsamić? I to wiele razy jest bardzo bolesne, ale jeżeli zobaczymy, że w śmierci Chrystusa jest i nasza śmierć, i że naprawdę nasze życie się nie liczy, że liczy się tylko to, co od Pana pochodzi. Paweł też tak mówił. W liście, nie, w Dziejach Apostolskich jest to zapisane, że o moim życiu mówić nie warto. Prawda? Bylebym tylko dokonał biegu i wykonał te rzeczy, które mu Pan zlecił. A ja widzę, jak wiele razy jednak, jak wielką wagę ja czy my przywiązujemy do tego swojego życia i wiele razy właśnie takimi kategoriami typowo ludzkimi patrzymy się na to życie. Z Mirkiem nie domawialiśmy się, prawda, że akurat z tego samego listu będziemy czytać. Słowo on przeczytał z tego te początkowe rozdziały z tego listu do Filipian, a w moim sercu właśnie, kiedy tak w modlitwie też szukałem tego słowa, którym miał się podzielić, to właśnie jest znowu końcówka tego listu do Filipian. I taki byłem wdzięczny Bogu, bo widzę, że to Duch Boży nas tak prowadzi. I to właśnie ja znowu bym przeczytał z czwartego rozdziału te pierwsze 9 wierszy. I można powiedzieć, słyszeliśmy i można powiedzieć, że w pewien duchowy sposób zobaczyliśmy Pawła, jego nastawienie, to, o co się mu rozchodziło w tym zborze do Filipian, do czego ich zachęcał, do czego ich pobudzał. A tutaj widzimy końcówkę tego listu i znowu widzimy taką zachętę, taką troskę ze strony apostoła Pawła w tych słowach, które on do nich pisze i o co się rozchodzi. I kiedy tak czytamy od początku, to tu jest napisane: przeto bracia moi umiłowani i pożądani, radości i korono moja, trwajcie w Panu umiłowani. Ten list jest taki szczególny. Można powiedzieć, że w stosunku na przykład do listu do Koryntian, gdzie tak wiele negatywnych rzeczy miało miejsce, prawda, pośród tych ludzi wierzących i one są wszystkie dotykane, one są jak gdyby punktowane, to tutaj nie znajdujemy takich rzeczy negatywnych, o których by apostoł Paweł mówił, które miały, prawda, miejsce pośród tych ludzi, a jednak tak samo potrzebowali takiej zachęty i takiej świadomości. I choćby ten pierwszy wiersz, który już przeczytałem: przeto bracia moi umiłowani, pożądani, radości, korono moja, trwajcie w Panu umiłowani. Że to jest, wiecie, że może być tak, że my trwamy, ale to nie jest jak gdyby raz na zawsze. Że ktoś miał dobry początek, to wszystko było widać, że on żyje z Bogiem. Ale wiecie, to jest tak, jak już nieraz też to mówię, że to jest tak na polu, że zostaw pole odłogiem i chwasty bardzo szybciutko, wszystko tak zarośnie i nie musisz nic zrobić. Chwasty się same rzucą, ale jeżeli chcesz, żeby coś dobrego wyrosło na polu, to szczególnie rolnicy to widzą, ile to wymaga trudu, ile to wymaga takiej troski, takiego chodzenia, że ten gospodarz chodzi tego, dba o to, a i tak gdzieś się pojawi chwast, gdzieś się pojawi coś niewłaściwego, czego on sobie by nie życzył na tym polu, prawda? I ja widzę, podobnie jest i z naszym życiem, że wystarczy tylko przestać dbać o to Boże życie, a chwasty bardzo szybką. I to skażenie, które jest udziałem każdego człowieka, wiecie, to tak bardzo szybko zacznie rość i zacznie brać górę w naszym życiu. I dlatego tu jest napisane, że dlatego pożądani radości, moi umiłowani, trwajcie w Panu. I to pisze do ludzi wierzących. I widzę, może być tak, że my już jako ludzie wierzący nie trwamy w Panu. I tak już też to tutaj było powiedziane. Wiecie, tego może tak na pierwszy rzut oka nie idzie zauważyć, prawda? Wszyscy się ładnie uśmiechamy, przychodzimy do zboru, ale gdzieś tam wewnątrz Bóg widzi całe nasze myśli, całe wszystkie nasze motywy, pragnienia, dążenia, a tam już może tego trwania w Panu nie być. I kiedy tak krótko się nad tym zastanawiałem, wiecie, to chciałbym przeczytać właśnie z listu do Rzymian jeszcze to, co apostoł Paweł mówi o swoim życiu i to, co po prostu, czego myślę, że nie zawsze my jako ludzie wierzący jesteśmy świadomi. Wiecie, że właściwie na nic innego człowiek się nie nadaje, jak tylko na to, żeby tego starego człowieka ukrzyżować. I że dopóki będziemy na tej ziemi i jesteśmy dalej w ciele, wiecie, to w mniejszym czy większym stopniu to skażenie przez nasze życie chce się objawiać. To zepsucie, to, że człowiek takim jest z natury po swoim upadku, że naprawdę w nas nie ma nic dobrego. I dlatego my potrzebujemy, aby trwać w Panu, bo jeżeli przestaniemy trwać w Panu, to to, co skażone, to, co zepsute, tak to, kim naprawdę jesteśmy, to tak szybko się ujawni. Może niekiedy troszkę więcej czasu będzie potrzeba, czy później, wiecie, bo to jest tak z tym nasionkiem zasianym do ziemi. Jakiś czas, wiecie, tego nie widać, ale jak zacznie rosnąć, to już potem poznasz, co to jest, prawda? I tutaj apostoł Paweł mówi, to jest 7 rozdział listu do Rzymian, i myślę, że wiele razy i każdy z nas, i ja to nieraz czytałem, ale jak gdyby zrozumienia tak do końca to mi brakowało, że można powiedzieć, że tak ogólnie to bym się i zgodził tak intelektualnie z tym tekstem, z tym słowem, ale wiecie, inaczej jest, kiedy Duch Boży zaczyna odkrywać i pokazuje ci, takim ty jesteś. I widzę, że wiele razy nawet człowiek musiał się w taki szczególny, bolesny sposób o tym przekonać, że to ja jestem skażonym. Ja już pamiętam, może nawet tutaj u was też to mówiłem, bo człowiek jak już stanie się jakiś czas wierzącym, prawda, to już zapominając o tym też, z czego został wyzwolony, to już sobie myśli, że zawsze był taki dobry, taki czysty, taki święty, a ja widzę, że po prostu to nie zawsze jest dobry taki sposób myślenia, że dobrze jest jak gdyby mieć cały czas tą świadomość, że we mnie jest skażenie. I często ten przykład mi się przypomina, ja już to tutaj też chyba u was mówiłem, że pracuję też w wodociągach po 12 godzin i na obiekcie jest też telewizor i wiecie, no ten telewizor niekiedy już potem późno w nocy też idzie cały czas. Nie wolno go w sumie mieć, bo to kierowniczka wie o tym, że nie powinien być, ale ona tam jakieś takie są układy, że ci pracownicy chcą, żeby był i on jest. I zauważyłem, nieraz to tak zauważyłem, że na przykład jeżeli bym chciał się modlić, prawda, i tam sobie gdzieś czas znajdę, że jest taka możliwość, że można byłoby się modlić i można było cały ten czas wykorzystać na modlitwie. Ale po jakimś czasie widzę, że jestem znużony, zmęczony, że zaczynam sobie, że już jak gdyby w tej modlitwie zaczynam zasypiać, prawda? Ale wystarczy, że przejdę właśnie tam na dyżurkę i leci jakiś film i coś się dzieje, prawda? Jak gdyby całe po prostu zmęczenie znika, znużenie i nagle cały człowiek ożywa. Ale czy to ten Boży człowiek we mnie ożywa? Czy to ten skażony człowiek, który po prostu taka jest jego natura i on lgnie do tego zepsucia, do tego wszystkiego, co jest w tym świecie. I widzę, jakie to jest niesamowite. Jakbym się chciał modlić, to jestem zmęczony, znużony. Ale wystarczy tylko spojrzeć w inną stronę i nagle czujesz, że ty z tym wszystkim kontaktujesz, że to ci sprawia w pewien sposób nawet radość. Wiecie, i zacząłem się nad tym zastanawiać. I nawet niekiedy sobie nie myślałem, że aż tak daleko to skażenie i zepsucie jest moim udziałem. I że naprawdę tylko łaska Boża, wiecie, sprawiła to, że człowiek się narodził do Królestwa Bożego i że ten nowy człowiek w Chrystusie Jezusie, tylko ten będzie dziedziczył w Bożej chwale. To, co ludzkie, to, co jest skażone, Bóg w tym nie ma upodobania. Po prostu Bóg to przekreślił. Ten człowiek się nadaje tylko na śmierć. Naprawdę to, co dobrego jest w nas, to jest tylko to, co pochodzi z Pana Jezusa Chrystusa. I wiecie, i dlatego my potrzebujemy tego, aby trwać w Panu. Bo tak szybko, jeżeli coś, wystarczy tylko zaniedbać pewne rzeczy. I człowieka nawet, ty nawet możesz widzieć, że dzieje się źle, ciebie to nawet może męczyć, ale po prostu samą siłą woli i swoim intelektem nie jesteś w stanie zmienić swojego życia. Potrzebujemy po prostu trwać w Panu, a wtedy to dzieje się spontanicznie. Tak jak drzewko, czy ta gałąź na drzewie sama z siebie, czy ten krzew winny, prawda, sama z siebie nie może wydawać owocu i my niekiedy wiemy, że trzeba dobrze czynić, ale widzę, to ma być nasz rodzaj życia. Po prostu jakie jest drzewo, taki owoc, prawda? I po owocach my to drzewo poznajemy. Jeżeli jest to trwanie w Panu, to ten owoc naturalnie będzie taki, jaki jest ten rodzaj życia w Chrystusie Jezusie. I tutaj w tym liście do Rzymian jest tak napisane. Wiem bowiem, że zakon jest duchowy, ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię, gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. A jeśli to czynię, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że zakon jest dobry. Ale wtedy czynię to już nie ja, ale grzech, który mieszka we mnie. Wiem wtedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, które nie chcę. To czynię. A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. Znajduję wtedy w sobie zakon, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe. Bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym. A w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę zakonu grzechu, który jest w członkach moich. Nędznyż ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak więc ja sam służę umysłem zakonowi Bożemu, ciałem zaś zakonowi grzechu. I powiedziałbym tak, wiecie, my jako ludzie wierzący potrzebujemy, żeby to zobaczyć w sobie, jakim rodzaju człowiekiem jestem. Bo ja widzę, że to jest ta, bo dopiero wtedy widzę i wtedy też w tej coraz większej mierze zaczynam sobie cenić to, co mam w Jezusie Chrystusie. Wiecie, że nie pomogłoby nawet sama pokuta i smucenie się nad tym swoim stanem. Wiecie, to by nic nie zmieniło. To by mogło całe życie tak trwać. Upadać i powstawać i ciągle nie byliśmy w tym, za czym tęsknimy. To, że człowiek może żyć nie pod panowaniem grzechu, to są tylko zasługi Pana Jezusa Chrystusa. To jest tylko to, że On swoim życiem się podzielił z nami i udziela nam tego życia. I Bóg, widzę, tak głęboko pracuje w nas, żeby nam te rzeczy pokazać, żebyśmy mogli je zrozumieć i żeby budować na właściwym fundamencie, żeby nie budować na sobie samym, bo zawsze końcem tego budowania na sobie jest to, że to skażenie się objawi, prawda? Po prostu to będzie tylko kwestia czasu, że zobaczysz, znowu mi się to zdarzyło, znowu w tym jestem. Wiecie, byłoby dziwne, że się coś takiego nie zdarzy, ale jeżeli człowiek buduje na Chrystusie, to żyje nowym życiem. I dlatego widzę, dlatego tu w tym miejscu napisane jest właśnie z taką serdecznością. To byli ludzie dla apostoła Pawła, z którymi on się rozumiał. Ale wiecie, on jak gdyby nie odwoływał się tylko do tych dobrych rzeczy. On wiedział, co było w człowieku i jeszcze powodowany taką wielką troską mówi: przeto bracia moi umiłowani i pożądani radości i korono moja, trwajcie w Panu umiłowani. Wiecie, tak do każdego wiersza prawie można by było coś krótko powiedzieć. Jak to cenne, że ten list jest taki bardzo praktyczny. Tu potem mówi w drugim wierszu: upominam Ewodię i upominam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. I tak sobie człowiek może pomyśleć, no, że to były pewnie takie bardzo oddane siostry Panu, prawda? Może służyły, angażowały się wiele rzeczy. A właśnie się tutaj takie króciutkie napomnienie. To znaczy, że miały taki problem, że nie zawsze się umiały zrozumieć. Może jeszcze jakieś inne rzeczy. I on właśnie tak po ojcowsku w takiej trosce mówi, że ich upomina, aby były jednomyślne w Panu. Jeżeli to był tak cenny zbór, no to ktoś by mógł sobie pomyśleć, czy to jeszcze trzeba było, żeby tak o tym mówić? A więc niekiedy wydaje się, że pewne rzeczy są oczywiste, ale często i o tych rzeczach oczywistych trzeba mówić, trzeba jak gdyby na nowo ich dotknąć, zwrócić na nie uwagę i po prostu, wiecie, żeby nam było pomożone. Właściwie można powiedzieć, że całe nasze życie, Bóg jest zainteresowany wszystkim i my potrzebujemy tej korekty we wszystkim, ale wiecie, wtedy, kiedy naprawdę dla nas jest to radością żyć z Bogiem, bo jeżeli człowiek jak gdyby buduje na sobie samym, to nie lubi tej korekty, prawda? To nawet to nasze ja, ono się obraża, ono się denerwuje, że znowu cię ktoś poprawia, że ktoś ci zwraca uwagę. I to jest wtedy bolesne. Ale jeżeli rzeczywiście człowiek żyje w tej bojaźni, trwa w Panu, to zawsze się znajdzie coś, czego Bóg po prostu dotknie, czego pokaże, że coś jest niewłaściwe i co może być na tą Bożą chwałę zmienione. Proszę także i Ciebie, wierny mój towarzyszu, zajmij się nimi, wszak one dla Ewangelii razem ze mną walczyły, wespół z Klemensem i z innymi współpracownikami moimi, których imiona są w Księdze Żywota. Popatrzcie się, to jest piękne, że apostoł Paweł mógł pisać o tych ludziach, że rzeczywiście ich imiona były już w Księdze Żywota. On tego miał pewność, miał to przekonanie. To byli ludzie zbawieni, którzy dożyli Bożej łaski, którzy chodzili i te siostry. I jeszcze powodowany troską pisze, żeby i one były w tej jednomyślności. I potem tu jest napisane, radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, radujcie się. I tak sobie przypominałem, że wiele razy przyjeżdżali do nas i też różni ludzie do naszych zborów tam na naszym terenie. I niekiedy oni to chcieli, jak gdyby, żebyśmy na siłę w tym zgromadzeniu pokazali ten entuzjazm, żebyśmy to w jakiś sposób wyrazili. Ale widzę, wiecie, jeżeli chodzi o ten tekst, to nie o to chodzi, prawda? To nie o to chodzi, żebyśmy teraz tu, jak jesteśmy razem, żebyśmy to pokazali jakimiś swoimi czynami, czy klaskaniem, czy podskakiwaniem, czy czymkolwiek, ale widzę, że chodzi o inną radość, która wynika ze zrozumienia Słowa Bożego, bo Pan Jezus już, kiedy w tym 15 rozdziale właśnie Ewangelii Jana mówił o tym trwaniu i mówił o trwaniu w Słowie, o tym, żeby w Nim trwać, to On potem mówi, po to, aby radość wasza była zupełna. Bo możemy to jeszcze przeczytać, prawda? Że ta radość, i to wcale ona nie musi być w jakiś taki szczególny, wyjątkowy sposób manifestowana, okazywana. Ja widzę, to jest stan naszego ducha przed Panem. Że jeżeli człowiek widzi swoje powołanie, jeżeli widzi to bogactwo w Chrystusie, jeżeli widzi, jak go to dotyka, wiecie, to z tego nic innego nie będzie wypływać, tylko radość. Ta cudowna radość, która jest większa niż ta radość, która, o której jest w jednym psalmie napisane, dałeś mi większą radość niż wtedy, kiedy się ma obfitość zboża i wina. To właśnie jest ta radość, która wynika z tego dostatku materialnego. Często ludzie się tak cieszą, ale my wiemy, jak krótka i przemijająca jest to radość. Ale jeżeli człowiek jest dotykany Duchem Bożym, ma zrozumienie Słowa Bożego, ta niebiańska rzeczywistość, ta nasza nadzieja, to mówi do naszych serc, my w tym mamy upodobanie, to wtedy ja widzę, to jest taka radość zupełna, że czuję się taki nasycony, taki pełny, ale to wynika z tego, co Bóg zgotował dla nas. To wynika z tego, że rozumiem Jego dzieło, że ono się w moim życiu dokonuje, że ono się dokonuje w życiu Kościoła. I Pan Jezus mówi tutaj tak, od 7 wiersza, 15 rozdział, 15 rozdział od 7 wiersza, jeżeli we mnie trwać będziecie i słowa moje was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Jak mnie umiłował Ojciec, tak ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Wiecie, dzisiaj w tym czasie, w którym my żyjemy, kiedy tak wiele udręczeń, ja bym powiedział, Słowo Boże mówi o uciskach, my przez to wszystko przechodzimy. Ja widzę, to jest lekarstwo dla naszych dusz. Wiecie, kiedy człowiek tak się rozraduje w Panu właśnie z tych Bożych rzeczy, ja widzę, to jest jak balsam, jak lekarstwo. To nas jeszcze bardziej ciągnie do tego źródła, bo wiele razy widzę, jestem napełniony, jestem dotykany, ale znowu mi w tym świecie trzeba żyć. Znowu przychodzą te obciążenia, znowu przychodzą te uciski i niekiedy nie idzie sobie już miejsca znaleźć. Ale ty wiesz, gdzie jest źródło, bo nieraz tego doświadczyłeś. Jest takie miejsce, które trzeba jak gdyby na nowo podjąć tą walkę i trud, żeby znaleźć przed Panem, w Nim, to źródło tej radości. I tu popatrzcie się, jest to powiedziane, jak gdyby w formie takiego, nawet jakiegoś rozkazu. Radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, radujcie się. Że nie jest to coś takiego jak gdyby wyjątkowego, że to przychodzi, że to jak gdyby raz na jakiś czas tyś tego dożył i nie wiadomo, kiedy teraz następnym razem tego dożyjesz. No, wiecie, bo ja widzę, że wiele razy właśnie ta świadomość, jak my podchodzimy do tych rzeczy, jest po prostu... To przynosi jakieś skutki. Czy my tego będziemy mieć więcej, czy mniej? Bo tu jest powiedziane, Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. A więc to jest nasz przywilej. To jest łaska Boża, że coś takiego możemy mieć, że w tym możemy chodzić, że w tym możemy być. I to przynosi takie zdrowie do naszego wnętrza. I to jest taka i spontaniczność, ale zawsze jest to właśnie ze względu na Pana, w tym naszym patrzeniu na Niego. I wtedy to życie chrześcijańskie to nie jest właśnie zakon, jakieś przepisy, co mi wolno, czego nie wolno, ale to jest ta więź z Chrystusem. I z tej więzi, z tego Jego dotykania, znajomości Słowa Bożego właśnie wynika ta wyjątkowa radość, bo Pan Jezus mówi, że ta radość będzie zupełna, że nie będziesz już niczego więcej pragnął. Nie ma większej radości, wiecie, nad tą radość, którą On daje i o której mówi Słowo Boże. Nie ma większej radości. Wielu ludzi chce się cieszyć. Wiecie, to jest takie przyjemne, kiedy człowiek się cieszy, kiedy się raduje. My tą radość mamy w Nim. 5. wiersz. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Wiecie, tak sobie się też zastanawiałem. Żyjemy w takim czasie, że raczej i świat, i nie tylko świat, że idziemy w inną stronę, że raczej nie skromność, ale jakaś okazałość, jakaś wyjątkowość, szukanie czegoś, co by było takie, żeby się czymś pochwalić, coś pokazać, czy to standard, jeżeli chodzi o mieszkanie, o stan naszego posiadania, po prostu o osobowość człowieka, prawda? I tak sobie myślałem, przez moment się mi tylko przypomniało, że właśnie chyba w starym tłumaczeniu jest powiedziane o Mojżeszu, że on był najskromniejszym, czy takim najpokorniejszym z ludzi, że to chyba często idzie w parze, pokora i taka skromność. I wiecie, żeby on mógł się takim stać, to na pewno Egipt go wychowywał inaczej, bo on na dworze córki Faraona spędził wiele czasu, prawda? I tam na pewno był prowadzony w taki sposób, czy przygotowywany w jakiś sposób do pełnienia funkcji, prawda, takich politycznych, związanych ze sprawowaniem władzy w tym narodzie i na pewno wtedy nie był prowadzony w takim kierunku, żeby być skromnym. Ale potem, kiedy wiemy, co się wszystko zdarzyło, kiedy poszedł na pustynię i kiedy tam 40 lat na tej pustyni przebywał, to można powiedzieć, w tych kontaktach z Panem jego osobowość po prostu niesamowicie się zmieniła, że on już potem to spojrzenie i widzimy właśnie takiego człowieka, wiecie, cały czas w tej swojej służbie, że on jak gdyby siebie samego nie podnosił, że nawet kiedy Bóg sam chciał już zniszczyć ten naród izraelski, wiecie, to on mówi, Panie, nie dopuść, aby coś takiego się stało. Po prostu to jest też obrazem właśnie czegoś takiego, że może nie umiem tego tak przekazać, ale pewnej skromności, takiej pokory, takiej nawet można powiedzieć w pewien sposób nie przykładania takiej wagi do tej swojej wielkości, prawda? Że on tego nie szukał, on tego nie eksponował jak gdyby swoimi siłami. Jemu wystarczyło, czy było to dla niego najcenniejsze, że mógł żyć z Bogiem, że mógł być z Panem. I myślę, że wiecie, dzisiaj ja widzę, że ta skromność, że w tym jest takie odpocznienie, że my nie musimy się porównywać z innymi, żeby się dowartościować, żeby mieć poczucie takiej własnej wartości. Ten świat tak dzisiaj robi. Ja myślę, że wielu ludzi z tego powodu przeżywa wielkie frustracje, bo inni to mają, a my tego nie mamy. Często rozmowy w domu, presja na przykład, może to tak powiem nieładnie, ze strony żony, na męża, że to, tamto, bo jeszcze, bo ktoś to widzi, że o, tam w tym domu to tak mają, a u nas my tego tak, w taki sposób nie mamy. Ja nie mówię, żeby teraz pewne rzeczy zaniedbać, żeby było źle, może brzydko, ale gdzieś w tym wszystkim szukać, czy naprawdę to wszystko nam jest potrzebne. Czy jeżeli popatrzymy się na nauczanie Słowa Bożego, to widzimy te linie, prawda? Że poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Jeżeli posiadacie to i tamto w liście do Tymoteusza i to wam wystarczy, bo jeżeli pójdziecie dalej, będziecie chcieli mieć coraz więcej, czy będziecie chcieli być podobni coraz bardziej i posiadać te rzeczy, które są w tym świecie, to narazicie się na wiele niepotrzebnych stresów, problemów i kłopotów i swoje serca przeszyjecie i bólem. I ja widzę, no po prostu I te następne wiersze, które potem tu są wypisane, wiecie, Bóg cały czas jest skoncentrowany na duszy człowieka, żeby tam był pokój, osiągając cel wiary, zbawienie duszy, prawda? Że to jedno, co my z tej ziemi zabierzemy do tego Bożego Królestwa i co widzę, z jednej strony my to wiemy, ale nie zawsze w naszej świadomości jest to tak głęboko zakorzenione, żebyśmy umieli na bazie tego żyć w tym świecie, że niczego więcej z tej ziemi nie zabierzemy oprócz tego, co Bóg włoży i zainwestuje tutaj w nasze życie, że to jest przed Bogiem najcenniejsze i to powinno dla nas być zawsze priorytetem. I tu potem ten następny wiersz, nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powieście prośby wasze Bogu. Ja myślę, że troska ma też coś takiego wykańczającego w sobie, prawda? Troska to jest to ustawiczne zamartwianie się, myślenie o pewnych rzeczach. To mogą być mniejsze rzeczy, ważne rzeczy. To nie muszą być złe rzeczy, prawda? Ale jak gdyby człowiek próbuje w swoim umyśle tylko znaleźć jakieś rozwiązanie, jakiegoś problemu, jakiegoś kłopotu i tego, wiecie, nie brakuje, no jak gdyby w każdej dziedzinie naszego życia. Ale po prostu, no wiele razy jak gdyby to nie działa po prostu. Niekiedy człowiek może całą noc nie spać i myśleć, co zrobić, jak rozwiązać pewne rzeczy. Widzę, Bóg w bardzo o wiele prostszy sposób po prostu nas zachęca do takich rozwiązań, że jeżeli właśnie to trwanie w Panu jest, ta świadomość, że Pan Jezus jest blisko, to że chociaż my nawet możemy być, bo niekiedy my chcielibyśmy znaleźć rozwiązanie i chcielibyśmy wiedzieć, jak ono będzie wyglądało, a naszą postawą przed Bogiem, nasza postawa powinna być taka, że my po prostu to składamy Panu i my powinniśmy być gotowi na każde Jego rozwiązanie. Że nie my Mu dyktujemy, jak On to powinien rozwiązać, ale Boże, mam taki czy inny problem. I teraz ja, wierząc Jemu, ufając Jemu, znając Go jako tego, który ma tą wszelką moc na niebie i na ziemi, że na pewno On w stosunku do tego mojego problemu nie będzie bezradny, ale wie, jak to rozwiązać. Tylko czy teraz ja będę miał za tyle cierpliwości, za tyle ufności i to rozwiązanie, które On zaproponuje, czy będzie dla mnie satysfakcjonujące? Czy ja zgodzę się na to Boże rozwiązanie? Bo my jako ludzie mamy wiele pomysłów i my uważamy często wiele rzeczy inaczej niż Bóg. I widzę, ale jeżeli my nie pozwolimy po prostu, czy nie pójdziemy w takim kierunku, to my w tych troskach zostaniemy, prawda? A one są jak ciernie i osty przy tej trzeciej rodzaju gleby, o której Pan Jezus mówi. I te troski spowodują to, bo jeżeli twój umysł, twoje uczucia, prawda, twoje pragnienia, one będą cały czas pod presją tych trosk, wiecie, to gdzie będzie miejsce na to, żeby w naszym życiu myśmy Bożą wolę wykonali, żeby to przez nas mogło płynąć. No nie będzie miejsca równorzędnego, żeby i to mogło być, i żeby Boże życie się rozwijało. I dlatego, już nie mówiąc o jak gdyby stanie zdrowia naszego, że nawet kiedyś czytałem takie opracowania lekarzy, jak to po prostu pod tym względem, jak działają hormony, ile na przykład i żółci i takich innych rzeczy, i jak układ krążenia, jaki to wszystko ma wpływ, jak bardzo właśnie jest to wiele razy, jak wiele razy jest to przyczyną to zamartwianie, ta troska, jak wiele razy to są problemy właśnie z krążeniem, z ciśnieniem, właśnie to życie w trosce, pod presją tej troski. A jeżeli tu się popatrzymy na tą radość, na tą skromność, po prostu tak jak, gdybym jeszcze mógł użyć jednego przykładu, to tak jak Jan Chrzciciel mówił o sobie, że ja muszę się stawać coraz mniejszy, a Chrystus coraz większy. I wtedy, no, można powiedzieć, że z drugiej strony to mówi o tym, że my umieramy dla siebie. Po prostu dla tego stylu życia, jaki nam dzisiaj świat oferuje, ale ożywamy w Jezusie Chrystusie. Nie troszcie się o nic. I wiecie, i to słowo jeszcze tu, o nic. No wiele razy to człowiek powiedział, no jak to o nic się nie troszczyć, jak jest tyle spraw, które trzeba załatwić. I ja myślę, że znowu nie myśląc zupełnie o niczym, że to by było głupotą z naszej strony, ale myśleć jak gdyby w tej świadomości, że teraz Bóg jest ze mną i oczekiwać na Boże myśli. Boże, daj mi swoje myśli. Daj mi Twoje prowadzenie. I wierzę, że wiecie, kiedy człowiek tak podchodzi do tego i myślę, że wiele razy najtrudniejszym tym elementem jest to, abyśmy się nauczyli czekać. Bo popatrzcie się choćby na Saula. Jego błąd tego, że został odrzucony, to było to, że on nie umiał poczekać na to Boże rozwiązanie, na Bożego sługę i wtedy zrobił to głupstwo, że sam złożył ofiarę. Po prostu ta nieumiejętność czekania spowodowała, że on jak gdyby chciał wziąć swoje te sprawy w swoje ręce. To są takie wielkie przykłady, prawda? Albo jeżeli chodzi o życie Abrahama i też już miał Bożą obietnicę, że będzie miał syna, ale też potem jak gdyby to trzeba wziąć swoje ręce i temu wszystkiemu pomóc. I właściwie to nie było jakimś problemem, to rozwiązanie, za którym oni poszli. Ale jakie problemy potem z tego wynikły, prawda? Jakie były tego wszystkiego następstwa? I ja myślę, że wiele razy tak samo jest i w moim życiu, że człowiek gdzieś wiele razy widzę, Bóg mówi bardzo cicho, po prostu, czy cicho, ale tak spokojnie, że właściwie takim najważniejszym elementem to jest doprowadzić tego swojego wewnętrznego człowieka do takiego wyciszenia, do takiego luzu, żeby jak gdyby być gotowym na to, żeby usłyszeć Boży głos. I niekiedy on jest taki prosty, taki po prostu Bóg mówi do nas przez nasze sumienie. Albo zostaw to, albo w ogóle się w to nie angażuj, albo tego nie kupuj, albo odsuń się od tego. A jednak często ludzie radzą inaczej, prawda, tak po ludzku, według takiego patrzenia oczu, słyszenia tych uszu. Ja widzę, to życie z Bogiem naprawdę będzie nas wiele kosztować. Po prostu kosztować tego, żeby umieć zrezygnować ze siebie samego, z tych ludzkich rozwiązań. I widzę, że już dla ludzi wierzących to Boże życie może być takie w pewien sposób zakryte, że można w tych rzeczach jak gdyby nie mieć w takim stopniu udziału, jakim tutaj Biblia i Słowo Boże mówi o tym. I tu jest powiedziane, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach. Powiem jeszcze tak. Wiecie, człowiek lubi być niezależny. Nie lubi błagać. Prawda? Nie lubi błagać. Ja myślę, że kiedy patrzę się na swoje życie, że kiedy pewne rzeczy tak jak gdyby z perspektywy czasu miałbym ocenić, to właśnie tego błagania na samym początku w moim życiu było więcej. Po prostu takiej pewnej desperacji, takiej w tej zależności, że tak widziałem to swoje życie przed Panem. A teraz, kiedy człowiek już nabył więcej doświadczenia i już ten staż wiary już jest taki dłuższy i to jest cenne, wiecie, ale to może iść i jak gdyby w tą stronę, że człowiek będzie teraz bardziej polegał na swoich doświadczeniach i jak gdyby nie będzie gotowy, żeby w tych błaganiach przychodzić przed Boże oblicze. I ja myślę, że to często dzieje się na osobności, gdzieś w komórce, że człowiek wylewa to swoje serce, mówi o tej swojej potrzebie, a widzę, że wiele razy jest taka obojętność, taki nie to, co jest napisane w Słowie Bożym, a widzę, żeby zachować taką szczególną więź między mną a Panem, to Bóg to tak ułożył, że On chce widzieć tą naszą bezradność, tą bezsilność, abyśmy sobie cenili to, co On czyni dla nas. I tu jest powiedziane, abyśmy w błaganiach, ale nie tylko jak gdyby te rzeczy, ale i z drugiej strony jest powiedziane i z dziękczynieniem. Mając już tą świadomość, co Bóg uczynił w naszym życiu, jak wiele uczynił, prawda? Jak przez wiele rzeczy nas przeprowadził, jak wiele razy to On nas zaopatrywał, kiedy wydawało się, że zostaniemy gdzieś w tym wszystkim pozostawieni samym sobie, to On jest tym, który, wiecie, cały czas troszczy się o nasze życie i takim będzie po wszystkie nasze dni. I tu potem na końcu jest powiedziane, wreszcie bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Mogę tak powiedzieć, że nieraz to słowo to jest taki barometr naszego życia z Bogiem. I to każdy z nas potrafi zrobić, prawda? O czym myślisz? Gdzie są twoje myśli? Co cię zajmuje w twoim umyśle? W ciągu dnia, gdziekolwiek jesteś, gdzie twoje myśli tak najszybciej podążają? Przy czym one są? Bo to jest taki sprawdzian, prawda, jakiego rodzaju jest twoje życie. Bo tu jest Znowu takie, wreszcie bracia. I tu jest powiedziane, że myślcie tylko o tym, co prawdziwe. Myślcie, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. I spotkałem się też z takim stanowiskiem, że niektórzy myślą, że to wszystko Duch Boży za nas uczyni. Wiecie, to jest też niesamowite, że niekiedy człowiek jak gdyby o własnych siłach wyciąga złe wnioski, bo niektórzy sobie tak tłumaczą, że to wszystko Duch Boży będzie czynił. I jak gdyby ja już nie mam nic do zrobienia. Duch Boży przychodzi, On nas dotyka, ale ja widzę, że to jest współpraca, że pojawia się coś niewłaściwego, to my potrzebujemy właśnie takiej otwartej postawy, żeby i to my mamy właściwie, można powiedzieć, według Słowa Bożego, że to leży w kwestii naszej decyzji, o czym my będziemy myśleć, że pewne rzeczy możemy odrzucić, możemy się im sprzeciwić i powiedzieć nawet w imieniu Pana Jezusa, idź precz, nie chcę tak myśleć, czy nawet zająć taką postawę w swoim sercu, Boże, to mnie boli, Ty widzisz, z tym mam problem, ale ja nie chcę tak myśleć, ja chcę mieć świętość, ja chcę mieć czyste życie, Boże życie. I widzę, i Bóg to czyni. Wiecie, i to jest piękne, i za tym idzie pokój, bo jeżeli jesteśmy w tych Bożych rzeczach, o tym, co Boże myślimy, to ja widzę, Bóg się przyznaje do tego. I tu apostoł Paweł jeszcze tak zachęca i mówi o swojej postawie, bo on tam jednak wiele czasu z nimi spędzał i mówi, czyńcie to, czego się nauczyliście i co przejęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. A więc można powiedzieć, to, czego on nauczał, to, co zwiastował, to było też widoczne w jego postawie, we wszystkim, prawda? Bo mógł sobie samym powiedzieć, to, co widzieliście, to, co widzieliście u mnie, co słyszeliście, co przejęliście, a więc ta Ewangelia, on był żywą, chodzącą Ewangelią, jego sposób życia, jego sposób oddania, ta bezkompromisowość, prawda? I on mówi, jeżeli będziecie to robić, to Bóg pokoju będzie z wami. Tak widzę, jak wiele cennych rzeczy ku temu właśnie, aby w przyszłości, w tym dziedzictwie, które jest zgotowane już przed założeniem świata dla ludzi wierzących w Jego chwale. I już wczoraj tak troszeczkę tylko wspomniałem, wiecie, w ostatnim czasie tak przeżywałem może wiele takich różnych trudnych też rzeczy i takich różnych napięć, ale gdzieś tam w sercu moim była taka tęsknota i takie pragnienie, w taki szczególny sposób to mnie dotykało. Boże, nie chciałbym zostać na tej ziemi. I to chodzi mi o kwestię pochwycenia i tego, że Kościół Pana Jezusa Chrystusa będzie zabrany. Widzę, że z jednej strony mamy tak wielkie możliwości, ale z drugiej strony dla człowieka wierzącego to życie na tej ziemi, atmosfera tego wszystkiego, co tu się dzieje, ja widzę, że coraz większe takie ściśnięcie, jak gdyby coraz mniej miejsca jest takiego, żeby człowiek mógł taką swobodę i wolność przeżywać, że coraz gorzej dla tego duchowego człowieka tutaj na tej ziemi jest. I z drugiej strony właśnie gdyby teraz w tym wszystkim się okazało, że kiedy Pan Jezus Chrystus przyjdzie, prawda, i ja nie będę gotowy i miałbym to zostać, jak bardzo wtedy ten stan jak tego odrzucenia, tego obciążenia się spotęguje, a przecież jest dzisiaj czas, wiecie, że Bóg na ten dzień właśnie nas chce przygotować, żebyśmy byli gotowi, żebyśmy tęsknili, żeby ten dzień nas nie zaskoczył. Wiecie, jak cudowne to będzie, jaka wspaniała jest nasza nadzieja. Nagle w momencie wszystko zostanie tutaj na tej ziemi, a my już nigdy do tych rzeczy w takim wymiarze, jak one dzisiaj wyglądają, nigdy nie wrócimy. Jesteśmy przeznaczeni do życia, gdzie nie będzie ani trudu, ani mozołu. Wiecie, kiedy popatrzymy się na to wszystko, co wokoło nas jest, to ja widzę, tylko przez wiarę, przez moc Ducha Bożego te rzeczy mogą stać się realne i rzeczywiste w naszych sercach. Sama wiedza, sama znajomość w naszym intelekcie to jest za mało. Kiedy Duch Boży nam to przynosi, to wspaniałe rzeczy są dla nas przygotowane. Ale wierzę, wiecie, że będą zabrani tylko ci, którzy są gotowi, którzy w tym chodzili. Tak jest powiedziane o Henochu, że Henoch chodził z Bogiem. Zabrał go Bóg i nie było go. Ale wcześniej otrzymał to świadectwo, że się podoba Bogu. I widzę, że ta praca, jeżeli jeszcze byśmy popatrzyli się na objawienie Jana, że kto brudny, niech się dalej brudzi, ale kto czysty, niech się jeszcze bardziej uświęca, że ta praca dzisiaj Ducha Bożego jest w tym kierunku, to co już też tu i brat na samym początku przeczytał, że Bóg nas chce naprawdę odłączyć, ale nie tylko według jak gdyby takich pewnych rzeczy na zewnątrz, że to robię, a tamtego nie robię. To się musi najpierw we wnętrzu człowieka dokonywać, prawda? A potem i na zewnątrz też to będzie widoczne, ale widzę, ku takiemu czemuś Duch Boży nas prowadzi, że tą oblubienicę dla Pana Jezusa Chrystusa przygotowywuje, a ta oblubienica charakteryzuje się tym, że ten oblubieniec jest dla niej wszystko we wszystkim, że ona go zna, chociaż go jeszcze dzisiaj nie widzi, ale ona go zna, ona przeżywa tą obecność, ma więź z nim i po prostu, kiedy przyjdzie ten dzień, wiecie, i Słowo Boże mówi, że w okamgnieniu, w jednej chwili to się stanie i tak sobie myślałem, wtedy się już nie da nic zmienić. Ci, którzy będą gotowi, będą zabrani, a jeżeli ktoś zostanie, już niczego nie zmienisz. Po prostu człowiek zostanie na ten najgorszy czas na tej ziemi. A Bóg przygotował dla nas wspaniałe rzeczy i wielka to jest łaska i miłość od Pana. Wiecie, że te rzeczy, że tymi rzeczami Bóg dotyka naszych serc i to życie z Bogiem, w tym jest takie niesamowite bogactwo. I teraz jak wiele, ja widzę, my możemy jeszcze wziąć od Pana, jak wiele Pan ma przygotowane w swoim bogactwie dla Kościoła. Jeżeli jesteśmy pod tym względem, gdzieś widzimy to swoje ubóstwo, to ja bym powiedział, wina jest po mojej stronie, wina jest po naszej stronie. Pan Jezus powiedział, kto pragnie, niech przyjdzie. Ile jest pragnienia w naszych sercach? Jak bardzo tęsknimy, żeby tego życia Bożego było więcej. Bóg chce dać, chce więcej dać, chce więcej wylać. I myślę, że teraz to już będzie taki czas, kiedy będziemy się modlić. Tutaj brat też powiedział, że jeżeli bym tak odczuwał, żebyśmy mogli już do modlitwy powstać, jeżeli mogę, tak, dobrze, to chciałbym, żebyśmy właśnie tak przed Panem mogli być, wylać swoje serca, żeby tak nas i dotykał w tym zgromadzeniu, żebyśmy w tej znajomości Pana mogli chodzić, być, budować się, błogosławić, aby Jego imię było we wszystkim uwielbione.